Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie.
Zdaje się, dwa mamy takie same projekty uchwały i uzasadnienie chyba jest takie samo w obu.
Uzasadnienie jest takie samo, także mogę w skrócie.
Jeśli
oczywiście
nikt nie protestuje, to zrobimy to łącznie. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu domom dziecka numer 2 i 3, dwie oddzielnie uchwały. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, jaką jest Dom Dziecka, działa obecnie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o finansach publicznych. Nadanie nowych statutów w przypadku obydwu uchwał wynika z konieczności zaktualizowania przede wszystkim podstaw prawnych funkcjonowania jednostki oraz dostosowania zadań określonych w statutach do faktycznie realizowanych przez domy dziecka, a określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie opieczy zastępczej. Ustawa o finansach publicznych jednoznacznie wskazuje, że miejska jednostka budżetowa działa na podstawie statutu. Statut jest nadawany przez organ stanowiący, czyli Radę Miasta Poznania. Główne zmiany, jeżeli chodzi o treść obydwu uchwał, dotyczą, jak wspomniałam, podstaw prawnych, wskazań, wymogów wynikających z decyzji wojewody wielkopolskiego oraz katalogu zadań, który wcześniej wynikał z ustawy o pomocy społecznej, obecnie wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mając to na względzie, proszę państwa o podjęcie obydwu uchwał, uchwały w sprawie nadania statutu domowi dziecka numer 2 oraz uchwały w sprawie nadania statutu domowi dziecka numer 3.
Dziękuję bardzo. To są dwa kolejne projekty uchwały w punkcie 20 i 21. Oba projekty uchwał zostały skierowane do opiniowania przez komisję i oba projekty mają pozytywne opinie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w identycznym stosunku głosów, 12 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała oba projekty również pozytywnie, też głosując identycznie, 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Najpierw w punkcie 20 projekt uchwały PU 262/15 w sprawie nadania statutu domowi dziecka numer 2 w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy możemy prosić o ekran do głosowania? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 24 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 20. W punkcie 21 głosujemy projekt uchwały PU 270/15 w sprawie nadania statutu domowi dziecka numer 3 w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 24 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada również tę uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zamykam punkt 21. Punkt 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/15. Jest to dokument, który został państwu radnym dostarczony już jakiś czas temu i był również prezentowany i omówiony na Komisji Oświaty i Wychowania, więc myślę, że będę wyrazicielem państwa radnych, jeśli poproszę o syntetyczne przedstawienie dokumentu.
Dobry wieczór, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni goście. Rzeczywiście materiał był prezentowany i omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania. I w dużym skrócie pozwolę sobie opisać bardzo syntetycznie, co w tym dokumencie, który państwo radni otrzymali, jest. Uzupełnię również bardzo skrótowo informacje, o które Państwo radni prosili na posiedzeniu Komisji Oświaty, bo było tam kilka wątpliwości i próśb o wyjaśnienia i te wyjaśnienia w formie pisemnej pozwolę sobie złożyć jeszcze na ręce pana przewodniczącego jako swego rodzaju aneks do tego dokumentu. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedstawiamy państwu radnym dokument, który zawiera informacje o realizacji zadań oświatowych w zakończonym roku szkolnym 2014-2015. W tym dokumencie, który państwo radni otrzymali, jest całościowa informacja o organizacji sieci szkół i placówek oświatowych w naszym mieście w roku szkolnym 2014-2015, opis wszystkich inicjatyw i programów edukacyjnych, informacje o awansie zawodowym i sposobie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli z wyszczególnieniem jakiej liczby nauczycieli ten proces dotyczy, a w uzupełnieniu, który na ręce pana przewodniczącego przedłożę i państwu radnym również roześlemy, znajduje się również informacja o kwotach, bo o te kwoty państwo radni podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania prosili. Również informacja liczbowa dotycząca, bo w dokumencie jest liczba etatów pedagogicznych, a uzupełniamy te informacje o liczbie nauczycieli, osób zatrudnionych na tych etatach pedagogicznych. W materiale jest również informacja o stypendiach i nagrodach dla uczniów, o pomocy materialnej dla uczniów i w uzupełnieniu, ponieważ jest to zadanie, którego realizatorem nie jest Wydział Oświaty, tylko Poznańskie Centrum Świadczeń, ale informacja o rozróżnieniu, czym jest stypendium szkolne, a czym jest zasiłek szkolny wraz z informacją o trybie uzyskiwania i wymogach formalnych, jakie należy spełnić, aby z którejś z tych form pomocy materialnej dla uczniów skorzystać. W dokumencie są wyszczególnione wszelkiego rodzaju projekty unijne, które były realizowane w zakresie oświaty w roku szkolnym 2014-2015 zarówno na poziomie miasta, jak i na poziomie poszczególnych placówek oświatowych. Informacje o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników, bo również tym zadaniem, jako zadaniem zleconym, refinansowanym z budżetu państwa zajmuje się Wydział Oświaty. Informacja o dowozie uczniów do szkół i placówek oświatowych. I tu niestety, tak jak zapowiadałem podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej jeszcze podać, prawdopodobnie w ciągu, no pewnie jeszcze tygodnia będziemy zbierać informacje dokładnie wyszczególniające, którzy uczniowie są dowożeni ze względu na przekroczoną odległość, a nie ze względu na posiadane orzeczenie o niepełnosprawności albo o niedostosowaniu społecznym bądź zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, więc tę jedną informację uzupełnimy już jakby odrębnie podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania. Jest tam również informacja, jest w tym dokumencie również informacja o remontach i inwestycjach, które w zakresie oświaty były w zakończonym roku szkolnym realizowane. Jest tam punkt podnoszenie efektywności zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi, a kryje się pod nim, pod tą nazwą, informacja o tym, ile konkursów na dyrektorów mieliśmy, w jakiej liczbie placówek, ile osób, w ilu placówkach i w których placówkach dyrektorzy się zmienili, ile osób wśród dyrektorów uzyskało różnego rodzaju nagrody, przede wszystkim nagrody prezydenta miasta Poznania. I najbardziej rozbudowana część, choć jakby oparta o dane pozyskane, bo dane pozyskane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, czyli wyniki sprawdzianu i egzaminów, mam na myśli tutaj egzaminy o szóstej klasie, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny. I rzeczywiście, tak jak państwo radni zauważyli w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, brak tutaj oprócz podania wartości liczbowych, punktowych dotyczących poszczególnych wyników egzaminu, brak tutaj analizy. I podtrzymam tylko tę deklarację, którą złożyłem na posiedzeniu Komisji Oświaty, że jesteśmy w trakcie, wciąż jeszcze niestety w trakcie nabywania tego narzędzia do ewaluacji, do dokonania ewaluacji, to zarówno na poziomie indywidualnym każdego ucznia, jak i oddziałów, ewaluacji pracy nauczycieli. I mam nadzieję, że za rok, kiedy będziemy przedstawiać ten dokument, to oprócz podania tych wartości wyników egzaminów pozyskanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, które oczywiście dają jakiś pogląd o jakości pracy placówki, ale nie pokazują pewnego kontekstu pracy z konkretnym uczniem, uzupełnimy to o tę informację, którą dzięki ewaluatorowi uzyskamy. Jeszcze tylko uzupełniając, sprawdziliśmy te wyniki, o których sprawdzenie, zweryfikowanie prosił pan przewodniczący, pan profesor Szczuciński, i są zgodne z tym materiałem, który przesłała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W bardzo dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, bardzo dziękuję panu przewodniczącemu.
Dziękuję bardzo.
Oczywiście, jeśli będą pytania, to
właśnie chciałem zapytać, czy ktoś chciałby jakieś pytanie sformułować, zapytać czy wyjaśnić. Rozumiem, że na forum Komisji Oświaty zostało to zrobione bardziej szczegółowo. Ja powiem o jednej rzeczy, o którą do mnie się zwrócono, o sam tytuł tego dokumentu, bo rozumiem, że on podsumowuje stan realizacji na zakończenie roku szkolnego 14/15, a jego tytuł trochę, przynajmniej niektórym, sugeruje, jakby to był jakiś stan przejściowy, taki etapowy.
Znaczy, o ile dobrze pamiętam, nie chcę pana przewodniczącego...
To jest ustawowy.
Tak, to znaczy, o ile dobrze pamiętam, dokładnie taki zapis brzmi, że przedstawiana jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym.
Czyli w związku z tym się musimy trzymać tego sformułowania. Dobrze. Dziękuję bardzo, ponieważ nie ma żadnych pytań.
Bardzo dziękuję.
To uznaję, że temat został zrealizowany. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. A my przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to punkt 22a, projekt uchwały PU 265/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Pani skarbnik przedstawi ten projekt.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ do tego momentu nie uzyskaliśmy informacji o publikatorze nowej stawki w Dzienniku Ustaw, stąd prosimy o zdjęcie zarówno uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016, jak i określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na rok 2016. Bardzo przepraszamy. Będziemy państwu proponować tę uchwałę na kolejnej sesji. Dziękuję.
Dziękuję. To znaczy, tu nie ma co prosić, po prostu jako autor projektu państwo wycofują te projekty
tak,
w porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję. A więc tych dwóch projektów w punkcie 22a i b nie będzie dzisiaj realizowanych. Przystępujemy do punktu 23. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Pan prezydent Maciej Wudarski przedstawi ten dokument. Bardzo proszę. Przypominam, że ten dokument został państwu w formie elektronicznej przekazany kilka dni temu, w związku z tym dostępny już jest państwu w formie pisemnej. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo radni. Postaram się w skrócie. Informacja o pracy prezydenta miasta Poznania, zmiany personalne. Rada Nadzorcza Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych powołała Pawła Kaczmarka na stanowisko prezesa zarządu spółki. Inwestycje, nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod biurowiec Maraton. W uroczystości wziął udział prezydent miasta Jacek Jaszkowiak. Maraton zlokalizowany przy ulicy Królowej Jadwigi oferować będzie 25 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni dla najemców. Połączy on nowoczesną formę z historią miejsca, w którym powstaje. W holu budynku zostanie wyeksponowany fragment XIX-wiecznego muru twierdzy Poznań, który odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych, oraz zostanie zaznaczony obrys umiejscowienia dawnych fortyfikacji. Toczą się rozmowy w sprawie modernizacji i serwisu czołgów Leopard w Poznaniu. Realizacja planu modernizacji czołgów oraz utrzymania serwisu Leopardów oznacza 1200 miejsc pracy w wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Jest to dla miasta ważna szansa. Dzięki szerokiemu współdziałaniu, między innymi z przewodniczącym Rady Miasta, jesteśmy blisko porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Treść listu intencyjnego w tej sprawie jest już gotowa. Rozpoczęto budowę kolejnego odcinka Wartostrady na zlecenie ZDM w Poznaniu. Firma Skanska rozpoczęła budowę kolejnego odcinka poznańskiego ciągu pieszo-rowerowego. Wartostrada, powstanie odcinek pomiędzy rzeką główną a Cybiną o łącznej długości 2,35 km. Trwa, a właściwie została zakończona już budowa przejścia dla pieszych na ulicy Matyi. Prace zakończyły się zgodnie z terminem. W tej chwili wykonawca przystąpił do zakończenia, do wdrożenia procedur odbiorów technicznych. Rewitalizacja. W tym zakresie odbyło się spotkanie otwierające projekt międzynarodowy w ramach realizacji programu Urbact 3. Celem projektu jest diagnoza i wsparcie młodych, kreatywnych przedsiębiorstw jako sposobu na ożywienie centrum miasta. Odbyła się debata w sprawie modernizacji starego dworca PKP. Debata dotyczyła docelowego układu komunikacyjnego wokół dworca oraz kształtu fasady starego budynku dworca. Wstępny projekt modernizacji wraz z układem komunikacyjnym został na tej debacie zaprezentowany. Ważna informacja dla Poznania. Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie wolnych torów. Sąd konkursowy wyłonił 6 koncepcji. Zostały przyznane miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz 3 wyróżnienia. Nagrodzone prace to bardzo dobry materiał do prowadzenia dalszych prac planistycznych w ramach ostatecznego ukształtowania wolnych torów. Jak Państwo wiecie, jest to teren inwestycyjny, około 50 hektarów w samym centrum miasta. Informacje dotyczące zrównoważonego transportu. Ulica Wieniawskiego jest dwukierunkowa dla rowerzystów. Dzięki temu rozwiązaniu rowerem będzie można dojechać na most dojechać mostem teatralnym do budynków uniwersyteckich czy domu technika. Jest to tak zwany kontraruch. To rozwiązanie będzie wprowadzane na kolejnych ulicach miasta, które do tego celu się nadają. Coraz bardziej popularny bilet seniora dzięki także uchwale Rady Miasta Poznania. Obowiązuje od 1 listopada 2015 roku. Sprzedaż rozpoczęto już w październiku. W tej chwili bilet został zakupiony przez ponad 10 tysięcy użytkowników. Tutaj w informacji pisemnej mamy 9 tysięcy, natomiast ta sprzedaż cały czas postępuje. W ramach współpracy międzynarodowej odbyła się wizyta studyjna w Kopenhadze. Głównym tematem tej wizyty była infrastruktura rowerowa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Wydziału Transportu i Zieleni, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich, Poznańskich Inwestycji Miejskich i Zarządu Zieleni Miejskiej. Odbyła się wizyta ambasadora Francji oraz ambasadora USA. Obydwu ambasadorów przyjął prezydent Jacek Jaśkowiak. Odbyły się istotne uroczystości. 59. rocznica wybuchu Powstania Węgierskiego. W uroczystościach obchodowych w imieniu władz Poznania wziął udział zastępca prezydenta miasta Poznania, pan Arkadiusz Stasica. Oraz uroczyste obchody święta Wszystkich Świętych. W imieniu władz miasta w uroczystościach wziął udział prezydent Jacek Jaśkowiak. Zostały wręczone stypendia miasta Poznania. Wśród grona wyróżnionych maturzystów znaleźli się laureaci i finaliści olimpiad w ramach programu Akademicki Naukowy Poznań. O możliwości otrzymania stypendium aplikowało 41 osób z całej Polski. To tyle. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo.
Dziękuję. Czy w sprawie przedstawionej informacji ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, czy dopytać o coś jeszcze? Ale to bym prosił paluszkiem guziczek nacisnąć. Trzeba kartę najpierw wsunąć do czytnika. W takim razie najpierw, tak, jest pani radna Joanna Frankiewicz. Bardzo proszę. Jest włączony mikrofon.
Ja tak celem sprecyzowania chciałam się dowiedzieć, co to znaczy uroczyste obchody Dnia Wszystkich Świętych. Dziękuję bardzo. Prosiłabym o doprecyzowanie.
Czy można prosić o odpowiedź w takim razie?
Tak, prezydent Jacek Jaśkowiak uczestniczył w zbiórce charytatywnej. Tak. Tak.
Dzień. Rozumiem, że to jest odpowiedź. Pan radny Adam Pawlik.
Halo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan prezydent wspomniał o konkursie na wolne tory. Chciałem zapytać, jaki dalszy ciąg prac pan prezydent proponuje w związku z tymi wybranymi, wyłonionymi zwycięskimi pracami, jakiś tok, harmonogram. To jest jedno pytanie do tego sprawozdania, a druga kwestia, była też mowa o konsultacjach społecznych w sprawie poznańskiego dworca, czy też właściwie elewacji tego dworca. Czy w efekcie tej debaty, dyskusji publicznej prezydent miasta Poznania proponuje jakieś dalsze działania? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to chciałbym to usłyszeć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Odpowiadając na pytanie pierwsze dotyczące wolnych torów, Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadziła wcześniej analizy przygotowujące niejako do wdrożenia w życie tego projektu planu miejscowego, co do którego miasto zostało zobowiązane. Myślę, że jest to temat, który powinien być omówiony zarówno w ramach prac Komisji Polityki Przestrzennej, jak i specjalnej komisji do spraw wolnych torów. Istotne są kwestie nieruchomościowe, czyli kwestie związane z zakładami naprawczymi taboru kolejowego i tutaj wyczyszczenia spraw własnościowych, ale myślę, że procedura postępowania w ramach tego planu miejscowego, czy też miejskiego planu rewitalizacji, o którym także jest mowa i formalnie taka możliwość w tej chwili już istnieje, zostanie wdrożona w formie normalnych procedur uchwalania planu miejscowego. Także o wszystkich działaniach będziemy Państwa radnych systemowo i systematycznie informować. Jeżeli chodzi o koncepcję, która została przedstawiona w zakresie powrotu tak zwanego starego dworca, czyli obsługi pasażerskiej na wolne tory. Ustaliłem z naszymi partnerami PKP, Trygranitem, PKP, PLK. Odbędę w tej sprawie w najbliższym czasie spotkanie organizacyjne, aby podsumować całą tą debatę, która się przetoczyła. Zwrócę uwagę, że ona nie tylko dotyczyła elewacji, ale i także przede wszystkim obsługi komunikacyjnej, jakości materiałów, tych głosów, które i na tej debacie w CK Zamek, ale także w ramach prac Komisji do Spraw Wolnych Torów i Dworca było bardzo wiele i zgodnie z naszą umową i ustaleniami przedstawimy wyniki tych wstępnych analiz Komisji, natomiast także poddamy się bardziej szczegółowej weryfikacji i analizie tych postulatów, które się podczas obrad pracy Komisji i tej dyskusji publicznej odbyły, chociażby kwestii czy możliwości poszerzenia tunelu w kierunku dworca zachodniego, czy przebicia tunelu w kierunku wschodnim, czy też szczegółowej analizy co do prawidłowości obsługi komunikacyjnej. Także deklaruję, że o wszelkich krokach, decyzjach, ustaleniach, możliwych alternatywach Państwo radni w jednej i w drugiej sprawie będą na bieżąco informowani.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz. No, jest zgłoszenie.
Tak. Tak.
Ale było zgłoszenie, naprawdę. Przypuszczam, że podobnie jak jeszcze dwie czy trzy osoby tutaj, zawsze zabierając głos, pani radna nadusiła ponownie. No ale ja się... Czyli radna rezygnuje z głosu. Dobrze. W takim razie możemy uznać, że punkt został zrealizowany, ponieważ nie widzę dalszych pytań i próśb o wyjaśnienia. W związku z tym zamykam punkt 23. A w związku z tym jest, wiem, pani skarbnik Barbara Sajnaj.
Szanowni Państwo, ponieważ przed chwileczką uzyskaliśmy numer publikatora, w którym jest opublikowana nowa stawka objęta autopoprawką, stąd prosiłabym uprzejmie Państwa o przywrócenie punktu 23a i 23b.
Znaczy, jakby to chcieli zrobić, myślę, porządnie, to nie tyle przywrócić tamte punkty, tylko wniosek o uzupełnienie.
Albo wniosek o uzupełnienie, przepraszam bardzo, ale niestety... No bo się nie dosłownie wyraziłam, tylko z prośbą o uzupełnienie porządku.
Nikt z nas nie ma doświadczenia w takiej sytuacji.
Do samego początku czekaliśmy, także tak naprawdę byliśmy pewni, że do godziny 18 ten publikator powinien się ukazać i rzeczywiście przed chwileczką z Warszawy dostaliśmy sygnał, że jest już znany numer Dziennika Ustaw, w którym ta stawka została opublikowana.
W tym rozważymy teraz wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w punkcie 23a i 23b, a ponieważ zostało nam do czasu regulaminowego czy statutowego pół godziny, ja od razu zgłoszę wniosek o przedłużenie czasu trwania sesji do zrealizowania wszystkich punktów, które dzisiaj mamy jeszcze, a ich jest już niewiele. W związku z tym po kolei wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 23a, czyli projekt uchwały PU 265/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Czy jest głos przeciw? Nie, czy jest głos przeciw? Nie ma głosu przeciw. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 22 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się uzupełnić o ten punkt i wniosek o uzupełnienie o punkt 23b, czyli projekt uchwały PU 264/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2016 rok. Czy jest głos przeciw? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie uzupełnienia porządku obrad o ten punkt 23b. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 22 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się uzupełnić porządek o te dwa punkty w takim razie i jeszcze mój wniosek o przedłużenie sesji o czas niezbędny do zrealizowania całości porządku dzisiejszego. A przypominam jeszcze, że to chodzi o te dwa punkty plus interpelacje, zapytania, odpowiedzi i wolne głosy, więc myślę, że damy radę. Czy jest głos przeciw? Nie ma. Głosujemy. Kto jest za przedłużeniem czasu dzisiejszej sesji? Proszę o głosowanie. Tak, czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 21 za, 1 głos przeciw. Rada zgodziła się przedłużyć sesję o ten czas niezbędny, ale proszę też pamiętać, że jest u nas z tego wynika 22 osoby na sali, w związku z tym proszę wszystkich o wytrwałość. Przystępujemy do punktu 23a. Proszę o przedstawienie projektu uchwały PU 265/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Tak, to jest punkt 23a. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Pierwszy raz od czasu, kiedy funkcjonuje od 91 roku ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadziła ten mechanizm waloryzacyjny do tej ustawy, że stawki zwiększają się. Najpierw było zwiększenie zawsze o wskaźnik inflacji 3 kwartały danego roku w stosunku do 3 kwartałów poprzedniego roku. Teraz od 3 lat jest 2 kwartały. Do 2 kwartałów roku poprzedniego. Jako że nastąpił spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tych 2 kwartałach tego roku w stosunku do 2014 roku o 1,2%, więc minister finansów przeliczył i opublikował obwieszczeniem z 5 sierpnia tego roku nowe stawki na 2016 rok. No i one są niższe o ten właśnie wskaźnik w stosunku do stawek obecnie obowiązujących, chyba że no, byłyby to tak niewielkie różnice, które w zasadzie dałyby prawie tą samą stawkę, to w tych sytuacjach to nie nastąpiło, a dotyczy to czego? Czyli stawka została na poziomie tegorocznym i mówimy o stawce dla budynków mieszkalnych. Ona nadal jest 75 groszy i też będzie 75 groszy. No tutaj nie ma tego ubytku. I stawka dla gruntów pozostałych też 47 groszy i 47 groszy na przyszły rok, bo tak naprawdę różnice w stawkach, no 90 groszy grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przyszłym roku 89 groszy, no to tu już ten 1 grosz różnicy występuje. I największa różnica to jest 27 groszy, jest to metr kwadratowy nieruchomości, czyli budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. I tu, czyli te różnice są między 1 a 27 groszy na stawce. No jak to się odbije na kieszeni przeciętnego podatnika? No jeżeli ktoś ma tylko właśnie nieruchomość związaną z mieszkaniem, no czyli albo samo mieszkanie, albo dom jednorodzinny, no to wówczas tak naprawdę zapłaci tyle samo, co w roku obecnym. Natomiast jeżeli już jest działalność gospodarcza i właśnie występuje ta stawka, której dotyczy zmiana, czyli głównie zajęcie budynku, no bo tu ten jeden grosz w gruntach też wystąpi, ale to niewielka różnica, a to 27 groszy, no to faktycznie no nie są to duże różnice, ale na przykład dla takiej przeciętnej firmy, tak jak żeśmy policzyli, która ma grunty zajęte na działalność gospodarczą i powierzchnię użytkową budynków, no to czasem około 150 zł przy jakiejś małej firmie. To nie są duże pieniążki, ale no takie różnice wystąpią. Ale mimo wszystko cała baza podatkowa, którą mamy, my po przeliczeniu o ten wskaźnik 1,2%, no to straci budżet na samej tej operacji 3 miliony złotych. A jeśli chodzi o samą tą autopoprawkę, na której publikację właśnie cały czas czekaliśmy i przed chwilą to nastąpiło, od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z ustawą o rewitalizacji, to jest ustawa, która jest z 23 lipca tego roku, ona wprowadza nową stawkę, taką stawkę jakby sankcyjną, 3 zł od metra kwadratowego zamiast 47 groszy od metra kwadratowego dla takich nieruchomości, dla takich gruntów, które są objęte obszarem rewitalizacji, ale zgodnie z tą ustawą o rewitalizacji, więc na razie żadna gmina takich gruntów jeszcze nie ma. Musi być też oczywiście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musi on przewidywać przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszkaniowym, obejmującym wyłącznie takie rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynie okres 4 lat i nie zakończono budowy, to taki ktoś, który spekulacyjnie chciał przetrzymać jakby te grunty, zapłaci już od tych gruntów, nie zakończył budowy, zapłaci nie 47 groszy od metra kwadratowego, tylko 3 zł od metra kwadratowego. I mimo że stawka no właśnie przed chwilą opublikowana i z tej ustawy tak naprawdę będzie martwą stawką w 2016 roku, bo gmina musi najpierw mieć ten program rewitalizacji zgodny z tą ustawą, ale musi jednak zostać wprowadzona do naszych uchwał obowiązujących w 2016 roku. I też chciałam Państwu wspomnieć, no wczoraj na komisji były głosy, no że te stawki zawsze proponujemy na poziomie najwyższym i że w tym momencie no część pewnie decyzji zarówno inwestorów, jak i mieszkańców no jest powodowana między innymi co do właśnie zamieszkania czy wyboru miejsca na lokowanie inwestycji, jest właśnie spowodowana tym, że u nas są te wysokie stawki. Różne opracowania w tym zakresie są, między innymi opracowanie Polityka Podatkowa Jednostek Samorządu Terytorialnego Metropolii Poznań. Jest to opracowanie, które wykonało Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM w Poznaniu. I pozwolę sobie tylko taki mały fragmencik, gdzie obydwie te kwestie są opisane, Państwu przeczytać. Związek pomiędzy stawkami podatku od nieruchomości a liczbą podmiotów gospodarczych oraz saldem migracji. Stawki podatku od nieruchomości nie wykazywały istotnego statystycznie związku z liczbą podmiotów gospodarczych. Prowadzona przez gminy aglomeracji poznańskiej polityka podatkowa dotycząca ustalania stawek podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. I to tu było przedmiotem badań, były lata 2005-2011, ale w tym zakresie nic się nie zmieniało. Była podobna. W rezultacie uzyskane wartości współczynników korelacji były niskie, około 0,2 i nieistotne statystycznie. W przypadku stawek podatku od budynków mieszkalnych można przyjąć, że znaczne ich obniżenie w porównaniu z innymi gminami mogłoby być jednym z czynników wpływających na decyzję o zamieszkaniu w danej gminie. Jednakże ze względu na niezbyt wysokie wartości maksymalne w przypadku tej stawki podatku od nieruchomości, praktycznie niemożliwe jest stosowanie tego instrumentu do przyciągania nowych mieszkańców. Potwierdzają to wartości uzyskanych współczynników korelacji pomiędzy stawką tego podatku a saldem migracji w gminach aglomeracji poznańskiej. Wszystkie były nieistotne statystycznie i bardzo niskie i tu nawet nie jest 0,2, tylko 0,1 jest ten wskaźnik. Więc takie opracowanie zostało wykonane przez Centrum Badań Metropolitalnych. Poza tym no, ten temat się bardzo często pojawiał, na przykład Gazeta Prawna, co prawda w 2011, obniżka podatków w miastach nie przyciąga nowych inwestorów. Tu wypowiadają się zarówno naukowcy, na przykład z Katedry Prawa Finansowego, jak i doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi, jak i inne miasta. No i generalnie jaka jest konkluzja, że zastosowanie niskich stawek tak naprawdę skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu, nie ma jednak żadnego przełożenia na decyzje inwestorów o lokowaniu biznesu w mieście, które stosuje niskie stawki. Tu na przykład właśnie nawet wypowiadają się też gminy, które stosowały niższe stawki i żadnego przełożenia nie znajdują, nie przyciągnęły inwestorów i no, według deklaracji będą odchodziły właśnie od tych niższych stawek. Tak naprawdę no, decyduje co? No, decyduje jednak to otoczenie biznesu, infrastruktura, ceny gruntów, stabilna sytuacja gospodarcza, no, rozwinięte otoczenie biznesu, dostępność kadry z danymi kwalifikacjami. Zdaniem ekspertów tak to właśnie wygląda. Kolejne opracowanie na ten temat to opracowanie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości na przykładzie podatku od nieruchomości. I to jest 2014 rok, publikacja. I tu też wyraźnie jest napisane, że nie widać bezpośredniej zależności pomiędzy uchwalanymi stawkami podatkowymi w podatku od nieruchomości, a poziomem rozwoju przedsiębiorczości. Dowodzi to braku stymulującego wpływu preferencji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości na zachowania przedsiębiorców dotyczące lokalizacji i rozwoju podmiotów gospodarczych. Argumentem wyjaśniającym brak występowania tej zależności pomiędzy poziomem fiskalizmu a wskaźnikami charakteryzującymi przedsiębiorczość jest relatywnie niski udział podatku od nieruchomości w strukturze obciążeń fiskalnych i pozafiskalnych przedsiębiorstw. No i tu właśnie dalej temat jest rozwijany na temat w zakresie struktury kosztów przedsiębiorstw, no ale nie tych kosztów w zasadzie dotyczących podatku od nieruchomości. Też jeśli chodzi o różnicowanie stawek, jak to wygląda w innych gminach metropolii, Unii Metropolii Polskiej. Opracowanie świeże, wrzesień tego roku. Jeśli chodzi o różnicowanie stawek podatkowych dla nieruchomości gruntowych, i tu jest napisane też, Państwu przytoczę tylko pół zdania. W praktyce ze względu na niską wysokość stawek maksymalnych jedynie niewielki odsetek gmin, niespełnia 0,5%, dokonuje różnicowania stawek na swoim terenie, uwzględniając kryterium lokalizacji gruntu. Tyle Państwu chciałam wyjaśnić, bo no wczoraj taki głos pojawił się podczas komisji no właśnie odnośnie no zbyt wysokich stawek proponowanych u nas. I jeszcze tylko tyle, że gdybyśmy mieli faktycznie zróżnicować te stawki no to w tym roku nie zdążymy tego zrobić. A dlaczego? Takie różnicowanie stawek też jest programem pomocy de minimis. Trzeba ten program zgłosić do UOKiK-u, czyli odpowiednio wcześniej przed podjęciem uchwały, projekt uchwały idzie do UOKiK-u. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraża swoje stanowisko i dopiero wtedy może się pojawić na sesji Rady Miasta, ale tak naprawdę gdybyśmy chcieli coś zmienić, a jest to na korzyść podatnika, w każdym czasie w roku można to zrobić, no nie można czegoś bardziej restrykcyjnego wprowadzać, a każdą ulgę i preferencje można zrobić w każdym czasie, dlatego ja bym bardzo prosiła z uwagi na czas do końca roku i właśnie to, że ustawodawca też no, wprowadza coś w ostatniej chwili, no tak jak dzisiaj czekaliśmy na ten publikator, no nie mogła się ta uchwała pojawić wcześniej, bo i tak musielibyśmy ją zmieniać, więc tak naprawdę bardzo proszę o przyjęcie projektowanej uchwały. Dziękuję. Z autopoprawką.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie, w głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby uzupełnić to w imieniu komisji? Nie widzę. Czy w imieniu klubów? Otwieram debatę indywidualną i w niej pan radny Artur Różański. Dopiero w trzecim wcieleniu się nam objawia.
Szanowna pani dyrektor, jeżeli ja wczoraj podniosłem pani ciśnienie, to bardzo przepraszam. Nie było to moim celem. Bo chciałem wyjaśnić, pani dyrektor dzisiaj w sposób jednak pod koniec dość emocjonalny, mam wrażenie, polemizowała z moimi wczorajszymi wypowiedziami. Ja chciałem stwierdzić tylko jedno. Charakter podatków może być dwojaki. Pierwszy to jest charakter fiskalny i on niewątpliwie jest tutaj spełniony. Maksymalne wpływy możliwe zostają osiągnięte. Drugi charakter, jaki mogą mieć podatki, z tego charakteru można korzystać albo nie, to jest kształtowanie pewnych mniej lub bardziej korzystnych dla miasta zjawisk. I ja nie przypiszę tu sobie autorstwa pomysłu, który mnie zainspirował, ale to był pomysł koleżanki partyjnej klubu rządzącego, pani Urszuli Mańkowskiej, która nie mniej nie więcej, tylko na jednej z komisji kultury, gdy pojawił się problem rewitalizacji Łazarza, złożyła propozycję, żeby rozważyć na przykład w tym rejonie wyłączenie, zwolnienie z podatku od nieruchomości pewnego typu instytucji, czyli placówek kulturalnych, które zasiedlają opuszczone lokale typu Hortex i które nie prowadzą działalności komercyjnej. To zainspirowało mnie do szerszego pomyślenia, że być może korzystając z tego narzędzia w pewnych obszarach, w tych, których miasto już użyło swoich możliwości, ale niestety w negatywny sposób, czyli na przykład poprzez wprowadzenie hipermarketów w obrębie miasta i poprzez wprowadzenie strefy ograniczonego postoju, ubiło Święty Marcin, ta ulica kiedyś handlowa w tej chwili jest martwa. Miasto stosując różne narzędzia może próbować odwrócić ten proces. W moim przekonaniu takim narzędziem mógłby być podatek od nieruchomości, bo tak jak ten podatek nie ma dla bogatych firm pewnie znaczenia, tak ten podatek na przykład, gdybyśmy chcieli ściągnąć artystów, którzy robią wystawy na Świętym Marcinie po to, żeby ożywić tą ulicę, to ten podatek, niezależnie od tego, jakie analizy pani tutaj przytoczy, będzie miał znaczenie, ponieważ są to kwoty dla nich zbyt wysokie, jeżeli będą obarczeni podatkiem od działalności gospodarczej. I to jest jedyne, co ja twierdzę. I co mnie martwi, to ja oczywiście zdaję sobie sprawę, nikt rozsądny nie będzie proponował w tej chwili zmiany stawek tych podatków na kolanie. To nie o to chodzi. Jedynie co widzimy, że minął rok, a ponieważ ten podatek ma obowiązywać przez rok następny, nikt się przez ten rok nie zastanowił, czy nie warto by jednak z tego narzędzia skorzystać. Nikt nie podjął żadnej próby. Ja zdaję sobie sprawę, że po pierwsze to narzędzie może nie być skuteczne, przynajmniej nie we wszystkich wypadkach. Ja zdaję sobie sprawę, że to narzędzie może być zaskarżone czy do GIO, czy do wojewody. Ale nawet w pilotażowym sensie nigdzie nie próbujemy go zastosować i zobaczyć, czy ono nam w pewnych sektorach miasta by nie pomogło. I to jest no, trochę rozczarowujące, bo jednak rewitalizacja była również jednym z priorytetów, wydawałoby się, obecnie nowej władzy. I tylko tyle i aż tyle.
A tylko mogę coś sprostować. Dziękuję. Jeżeli ktoś prowadzi działalność w zakresie kultury, to nie płaci stawki za działalność gospodarczą. Obecnie też. To jest stawka pozostała, czyli niższa stawka.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w kwestii wysokości podatku od nieruchomości. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 14 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 23a. W punkcie 23b projekt uchwały PU 264/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2016 rok. I również do niego jest autopoprawka.
Tak, też autopoprawka. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały, skoro to jest kompetencja państwa, uchwalanie tych formularzy, no to właśnie ciągle się pojawia co roku w zasadzie, niezmiennie razem z tym projektem w sprawie stawek, no bo pojawiają się w nim po pierwsze, no właśnie te stawki na przyszły rok, po drugie od 2016 roku szereg było zmian, na przykład zapisów zwolnień ustawowych, uściślających, porządkujących, na przykład coś musi być wyłącznie na działalność gospodarczą zajęte, więc wszystkie te zmiany musieliśmy wprowadzić do tych formularzy. Co jeszcze wprowadziliśmy? Nowy załącznik na przykład dotyczący wykazu budowli, którego dotąd nie było, a który jest bardzo przydatny z punktu widzenia opracowywania no, na przykład żądań z wniosków o zwrot nadpłaty, kiedy nie wiemy, jakie te budowle dokładnie są, więc taki załącznik wprowadzamy. Następnie nowe zwolnienie, na przykład dla nieruchomości gminnych jest takie zwolnienie od 1 stycznia 2016, też je musieliśmy wprowadzić jako zwolnienie ustawowe oraz też to bardzo ważna rzecz, no tam przy wszystkich tych formularzach pojawił się taki przypis, że jeżeli podatek wynosi, nie przekracza 100 zł, to w tym momencie jest płatny w terminie płatności pierwszej raty, to też jest takie nowum od 2016 roku, więc w zasadzie w tych formularzach znalazł się te wszystkie kwestie porządkujące oraz no, w tej autopoprawce też skoro mamy nową stawkę, którą omówiłam wcześniej, związaną właśnie z rewitalizacją, to ta stawka też musi się znaleźć w formularzach. No mimo, że będzie martwa, ale w samym formularzach musi niestety wystąpić, stąd też potrzeba wprowadzenia jej autopoprawką. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Komisja Budżetu również zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 8 za, przy 1 wstrzymującym. Czy tę opinię ktoś chciałby uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu swojego? Czy ktoś w debacie indywidualnej chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 264 w sprawie wzorów formularzy? W punkcie 23b. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę. Wszyscy oddali głos? Proszę o wynik. 21 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor. Zamykam punkt 23b. Punkt 24. Interpelacje i zapytania. W związku z tym najpierw proszę Państwa o zgłaszanie się, kto chciałby przedstawić swoją interpelację. Natomiast ja chciałbym Państwa poinformować, że od poprzedniej sesji interpelacje złożyli Państwo radni Michał Grześ, Michał Grześ w sprawie niesłusznie naliczonej kary przez ZTM i walki ze smogiem w Poznaniu, Zbyszko Kurny w sprawie podwyższek płac w MPK, do przyspieszenia wywołania planu minikowo w rejonie ulicy Świętego Antoniego i przystąpienia do remontu chodnika wzdłuż ulicy Starołęckiej, pani przewodnicząca Kretkowska dotycząca zatrudnienia osoby, która odeszła z urzędu za sprawą mobbingu w miejskiej spółce. No dobra, ja się będę z tego tłumaczył. Aha, są strzałki, że krzyk zmieniony. Dobrze. Zatrudnienia w miejskiej spółce osobne, która odeszła. W ten sposób. Dobrze. Czyli nie chodzi o mobbing w miejskiej spółce. Pani radnej Marii Lisieckiej-Pawełczak dotycząca problemu komunikacyjnego na Szczeszynie, pani radnej Małgorzaty Woźniak dotyczącej systemu rowerowego w Poznaniu, pana radnego Zawiei Bartosza dotyczącego spółki PKS, pani radnej Katarzyny Kretkowskiej dotycząca nowych starych koszy na śmieci i dotycząca rozwiązań drogowych na rondzie Skubiszewskiego, pani radnej Urbańskiej Beaty dotycząca ronda Śródka, pani radnej Lidii Dudziak dotycząca parkingu przy ulicy Cmentarnej, dotycząca masowego zatrucia ryb w Warcie, pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca ulicy Węglowej Górniczej i również pana Zawiei dotycząca dodatkowych środków w ZTM-ie na kursowanie autobusu 64 i dotycząca możliwości realizowania przebudowy ulicy Husarskiej, Cześnikowskiej i Tarczowej w budżecie na 2016 rok. Pani radnej Owsianej zapytanie w czterech kolejnych sprawach pisemne. Kolejne zapytanie dotyczące trzech. Ojej, to jest lista kolejnych kilkunastu pytań pani radnej w formie pisemnej. Pani radnej Karoliny Fabisz-Szulc, interpelacja dotycząca wyposażenia stacji rowerów miejskich w rowery dla dzieci, dotycząca bezpieczeństwa na rondzie Skubiszewskiego, dotycząca strefy płatnego parkowania dla rodzin z dziećmi, pani Małgorzaty Dudzic-Biskupskiej, dotycząca wybiegów dla psów, pana radnego wciąż jeszcze Szymona Szynkowskiego Welsenk, dotycząca, proszę, radnego wciąż jeszcze, bo jeszcze złożył interpelację w sprawie nadzoru służb miasta nad stanem zanieczyszczenia Warty, pana radnego Mateusza Rozmiarka, dotycząca rekompensaty za straty spowodowane remontami nawierzchni w Poznaniu, pana radnego Tomasza Wierzbickiego, dotycząca usunięcia boksów rowerowych nad mostem dworcowym, pana Michała Boruczkowskiego zapytanie w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego, pana radnego Boruczkowskiego zapytanie w sprawie kolei dużych prędkości i zapytanie w sprawie kosztów uchwalenia planu, pana radnego Michała Grzesia dotycząca pomieszczeń dla Fundacji ID, interpelacja dotycząca braku odpowiedzi na pisma skierowane do PINB-u i dotycząca ograniczenia swobody psom na profesjonalnym wybiegu na osiedlu Bolesława Chrobrego. Czy ktoś z państwa radnych chciałby tę interpelację przedstawić w tej chwili? Jeśli ktoś chce przedstawić interpelację jeszcze. Pani radna Katarzyna Kretkowska swoją interpelację przedstawia. Udzielam głosu, a proszę zapytywać się do pytań.
Ja bym chciała, nie wszystkie trzy interpelacje, bo ta dotycząca pana Krzysztofa Kaczanowskiego jest oczywista. Poproszę na piśmie odpowiedź od pana prezydenta Jaśkowiaka, a nie od zastępcy w sprawie pana Kaczanowskiego zatrudnionego w PIM-ie. Jeśli chodzi o interpelację dotyczącą rozwiązań drogowych na rondzie Skubiszewskiego, to może dzisiaj ktoś udzieli odpowiedzi. Chodzi o komentarze prasowe, informacje prasowe, które wczoraj towarzyszyły relacjom o wypadku, który na tym rondzie się wydarzył. Samochód osobowy wjechał pod tramwaj i jak opisywał Głos Wielkopolski, ale także w różnych komentarzach osób, które podawały się za specjalistów od rozwiązań drogowych, przewijało się założenie, że rondo to zostało niewłaściwie przebudowane, że są tam barierki, które powodują, że kierowcy samochodów nie widzą nadjeżdżających tramwajów. Czy tak jest istotnie, czy tylko to są takie spekulacje nie mające uzasadnienia? Natomiast chciałam przedstawić interpelację dotyczącą nowych starych koszy na śmieci ustawionych obecnie na Jeżycach, a obawiam się, że także gdzie indziej. Rada Osiedla Jeżyce, tak jak inne rady osiedli, wnioskowały o dodatkowe kosze na śmieci, Nieustająco rady osiedli wnioskują o dodatkowe kosze na śmieci. Ja także przyłączałam się do tych wniosków w przypadku Rady Osiedla Jeżyce i Błazarza i ostatnio pytałam, kiedy te kosze będą montowane, bo zostały zakupione. Rada Osiedla Jeżyce wystąpiła o 110 koszy na śmieci. Uzyskałam odpowiedź, także Rada Osiedla uzyskała odpowiedź, że zostało zakupionych 50 nowych koszy na śmieci i Rada Osiedla została poproszona o wskazanie lokalizacji pod te nowe kosze. Więc Rada Osiedla Jeżyce przyjęła uchwałą lokalizację pod wskazała lokalizację pod te nowe kosze. Otrzymałam odpowiedź dwa tygodnie temu, że te kosze będą montowane najpierw na trzech ulicach, tam Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego, 25 koszy i 25 na kolejnych ulicach wskazanych przez Radę Osiedla. I teraz co się stało? Ano mianowicie dzieje się to, że te kosze owszem są montowane, ale one są montowane po zdjęciu, znaczy zdejmowane są istniejące kosze pomarańczowe tak zwane i w ich miejsce montowane są te nowe kosze. W związku z tym nie przybywa ilości koszy, o co chodziło Radzie Osiedla Jeżyce, tylko po prostu są zastępowane stare kosze nowymi koszami, które są jeszcze w dobrym stanie. I te nowe kosze pojawiają się obok tych starych koszy, czasami metr, dwa metry dalej niż był ten stary kosz. I to jest zupełnie nie o to, o co chodziło Radzie Osiedla, bo chodziło o to, że jest za mało koszy i miało być ich więcej, a nie chodziło o to, żeby były nowe, po to, żeby były nowe z wyglądu. I w związku z tym wnoszę wraz z Radą Osiedla o to, żeby przywrócić istnienie tych starych koszy, a te nowe zamontować tam, gdzie one miały być zamontowane. A te kosze, które już zostały zdemontowane, przy okazji chciałabym zapytać, co się z nimi stało, czy one trafiły na złom, bo one były w dobrym stanie, po prostu były to dobre kosze, no nie były nowe, ale co z tego. Kosz nie musi być nowy, wystarczy, że będzie gromadził śmieci, które tam będą wybierane z niego w miarę z odpowiednią częstotliwością. Dziękuję.
Dziękuję. To były interpelacje, a teraz zapytania. I jako pierwszy pan radny Michał Grześ, przewodniczący.
Dwa pytania. Pierwsze, cmentarz na Samotnej. Kto się nim opiekuje? Do kogo ten cmentarz należy? Jest to kompletna ruina. Czy miasto może poprawić wygląd tego wszystkiego, co tam jest? Pytanie drugie, które mi pan Olaf Basiński prosił, żebym zadał, w związku z tym je przeczytam. W związku z katastrofą ekologiczną na rzece Wacie przeprowadzono kontrolę magazynu jednej z firm z branży chemicznej. Magazyn mieścił się przy ulicy Kopcowej, gdzie nieopodal znajduje się plac zabaw dla dzieci w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy obawiają się o zdrowie dzieci i własne, ponieważ mają obawy, czy magazyn ten nie jest źródłem skażenia gleby. Kilka dni przed kontrolą inspektorów z ochrony środowiska z magazynu wywożono według relacji mieszkańców dużej ilości chemikaliów. Mieszkańcy mają wrażenie, że magazyn ten nie spełnia wymogów, które powinien spełniać obiekt w zakresie zachowania bezpieczeństwa w magazynie substancji mieszanin chemicznych. Jakie były wyniki kontroli wyżej wymienionych magazynu? Czy podlega on monitorowaniu, na przykład w zakresie wymogów technicznych, czy z uwagi na bliską odległość od zabudowy mieszkaniowej i placu zabaw nie powinny być wdrożone dodatkowe działania w celu zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom? Czy pracownicy magazynu oraz dostawcy są odpowiednio przeszkoleni? Zdarza się, że po dostawach wymiatają resztki substancji chemicznych z samochodów bezpośrednio na ulicę. I przy okazji zadam jeszcze trzecie pytanie. Jak wygląda sprawa magazynu pełnego chemikaliów groźnych na Komandorii przy ulicy Michała? Tam były próby kontroli, nie wpuszczono urzędników. Czy coś się zmieniło? Dziękuję.
Dziękuję.
Oczywiście odpowiedzi na piśmie.
Pan radny Przemysł Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pierwsze pytanie dotyczy mojego pytania zadanego na sesji w dniu 6 października. Odpowiedź otrzymałem w dniu sesji 20 października. Nawet nie wiem, czy nie odebrałem jej po sesji ze skrytki drewnianej w pokoju radnych, dlatego teraz dopiero mogę się do niej odnieść. Otóż na pytanie dotyczące czasu trwania remontu ulic Dąbrowskiego, między innymi obejmującego skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego, dostałem od pana prezydenta Włodarskiego dość obszerną, bo prawie dwustronicową odpowiedź i dowiedziałem się z niej, że przede wszystkim był to projekt przygotowywany w związku z organizacją Euro 2012 etap pierwszy odnowy infrastruktury transportu publicznego, że dokumentacja została sporządzona we wrześniu 2010 roku, że do spółki PIM trafiła w kwietniu 2014 roku po przejęciu ze spółki Infrastruktura Europoznań i tak dalej, i tak dalej, cały długi tryb, że generalnie została źle przygotowana. Nie obejmowała istniejącej infrastruktury, powodowała kolizję z istniejącą infrastrukturą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest bardzo ciekawe i niepozbawione racji, natomiast nie ma tu, a jest tam jeszcze mowa o tym, że organizator tej inwestycji stara się, żeby była stosunkowo najmniej uciążliwa. Poproszę jeszcze o 20 sekund na dokończenie. Natomiast nie ma tutaj odniesienia się do tego, o co mi naprawdę chodziło. Jak długo to będzie jeszcze trwało i dlaczego w czasie letnich wakacji, kiedy można było te prace prowadzić pełną parą, korzystając z nieobecności młodzieży i studentów, po godzinie 14 było tam trudno znaleźć pracownika. Najdalej po 15 wszyscy z placu budowy schodzili. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, bo to jest najważniejsze. Kiedy i dlaczego tak mało intensywnie? I drugie pytanie zupełnie osobne. Na moje pytanie w czasie dyskusji, przepraszam, to jest nowe pytanie.
To jest nowe pytanie w związku z tym.
Na moje pytanie w czasie dyskusji na temat taryf, zwolnień za przejazdy MPK. Tu jest co prawda w początku pisma, że w nawiązaniu do pisma z dnia 10 września ja żadnego pisma nie formułowałem, ale być może ktoś się tutaj pomylił. Prosiłem o ujednolicenie podstaw do zwolnień w ten sposób, żeby ta podstawa do zwolnień dla młodzieży uczącej się była taka jak w ogólnopolskiej karcie rodziny dużej, czyli młodzież ucząca się, studiująca do ukończenia 25 roku życia. Otrzymałem już też bardzo obszerną odpowiedź. Mam wrażenie, że część tej odpowiedzi w ogóle nie dotyczyła mojego pytania. Ostatecznie stwierdzono, że dobrze byłoby, już muszę znaleźć ten passus, że dobrze byłoby to przyjąć, ale że w związku z tym, że tych z dużym zakresem zmian w uchwale dotyczącej zwolnień i ulg przypadających na okres od 1 listopada oraz przedstawionymi powyżej analizami, uważam, że nie należy obecnie modyfikować zapisów obowiązującej uchwały. Moim zdaniem, no, niezależnie od tego, że jest ich dużo i należy je upraszczać, no to właśnie dlatego, że jest ich dużo i że są niejednorodne, należałoby dążyć do ich ujednolicenia i do uproszczenia. Wydaje mi się, że kategoria dla młodzieży uczącej się do ukończenia 25 roku życia jest najlepszym sposobem na to ujednolicenie. Bardzo bym prosił o proszę jeszcze o 15 sekund dodatkowe, bardzo bym prosił o bardziej konkretną odpowiedź, z której by jasno wynikało, czy będzie to zastosowane, czy nie będzie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Kilka pytań. Pierwsze pytanie. Jakie projekty infrastrukturalne w perspektywie 2014-2020 planuje przeprowadzić prezydent miasta Poznania na terenie miasta Poznania? Prosiłbym tą odpowiedź w formie pisemnej, usystematyzowaną w takiej formie, żeby to była, powiedzmy, że tabela z podziałem na nazwę takiej inwestycji, charakterystykę inwestycji, wartość i montaż. To jest jedna kwestia. Druga sprawa i dwa pytania w sprawie dworca poznańskiego, Poznań Główny. Na ostatnim posiedzeniu podkomisja prosiła pana prezydenta o udostępnienie kopii, kserokopii listu intencyjnego pomiędzy miastem Poznań a PKP, bodajże jak było mówione w sprawie dworca. No, pytanie, czy pan prezydent może jednak, deklarował, że udostępni, nie udostępnił, to już trwa chyba 2 czy 3 tygodnie, w związku z tym ponawiam pytanie, czy pan prezydent może udostępnić ten list intencyjny, aby Rada mogła się z nim zapoznać. Jeśli tak, to bardzo proszę o jego udostępnienie mnie również. Druga sprawa, było też wspominane na ostatnich konsultacjach w zamku, że jest podpisana umowa pomiędzy miastem Poznań a PKP, czy też Trygranitem, w sprawie dworca. Było mówione coś, jak dobrze pamiętam, o umowie partycypacyjnej z 2008 roku. Jeśli taka umowa faktycznie istnieje, ja nie wiem, czy ja dobrą nazwę wymieniłem, że to jest akurat umowa partycypacyjna, ale jakaś umowa pomiędzy miastem a PKP, czy też Trygranitem w sprawie dworca z 2008, bardzo bym prosił również o przesłanie kopii tej umowy. Kolejne trzy pytania, jakby w jednym bloku pytań, bo dotyczy to jednej sprawy. Chciałem wrócić z powrotem do omawianego tematu pozwolenia na budowę przy ulicy Morzyczańskiej. W pozwoleniu na budowę przy ulicy Morzyczańskiej jest napisane, że część miejsc postojowych, czyli 140 miejsc postojowych, ma być zlokalizowanych na działce 1/10. Tej części, która stanowi umowę pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a firmą należącą do pana Wechty, jedną z firm, bo tam się co chwilę te firmy zmieniają. Zrobiłem krótkie śledztwo. Wynika z tej umowy, że dzierżawione na działce 1/10 jest 1384 metry kwadratowe. Przypominam, 1384 metry kwadratowe. Zgodnie z polskimi przepisami techniczno-budowlanymi określającymi minimalne wymiary dla stanowiska postojowego, to rozporządzenie ministra mówi, że takie stanowisko postojowe powinno mieć minimum 5 metrów długości i 2,3 metra szerokości. No, krótka matematyka, więc jedno takie miejsce parkingowe postojowe powinno mieć 11,5 metra kwadratowego. W związku z czym, jeśli miałoby się znaleźć tam 140 miejsc postojowych, zajęłoby to 1610 metrów kwadratowych powierzchni. Nie wspomnę o obsłudze komunikacyjnej, która też powinna tam się znajdować. No ale jeśli z samej tej matematyki wychodzi 1610 miejsc parkingowych, postojowych, a działka ma 1384, no to pytanie do pana prezydenta, na jakiej podstawie w związku z tym wydano to pozwolenie na budowę? Jak organ wydający, pan prezydent, mógł wydać takie pozwolenie na budowę, skoro już z tego metrażu wynika, że nie jest w stanie pan wnioskodawca po prostu tych miejsc tam zapewnić. Bardzo proszę o odpowiedzenie, w jaki sposób.
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu na kolejne pytanie.
Kolejne pytanie dotyczące postępowania sygnatura 1 NS 1008/11/1 w sprawie udostępnienia drogi koniecznej na działce 1/4/1 również na Ratajach na osiedlu Powstań Narodowych stroną, znaczy prezydenta miasta Poznania reprezentuje pani mecenas Ratajszczak. Chodzi o to, że udostępnienie tej drogi koniecznej ma być do kolejnej inwestycji pana Wechty, gdzie również tam się podaje w tym postępowaniu, że miejsca postojowe będą zapewnione na działce 1/10. No więc na tej działce 1/10, która ma 1300 84 metry kwadratowe. Kolejna inwestycja pana Wechty ma miejsca postojowe. No, jak to możliwe, że ma mieć, skoro ta działka już do tej pierwszej inwestycji nie zapewnia tych miejsc postojowych? I w związku z czym ja pytam pana prezydenta jako organ, na jakiej podstawie wydaje takie decyzje i uczestniczy w tej ciuciu babce, skoro doskonale wie, że jest to niemożliwe do spełnienia? Czy pan prezydent, mając taką wiedzę, nie ma świadomości, że podlega to odpowiedzialności, no co najmniej stawienia się przed prokuratorem? Jeśli pan prezydent nie ma takiej świadomości, to informuje, że jest taka możliwość i czy dalej będzie tkwił w tym negatywnym działaniu, narażając siebie personalnie również na restrykcje prawne. To jest drugie pytanie moje w tej sprawie. I trzecie pytanie w tej sprawie. Otrzymałem wczoraj do swojej wiadomości pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Pismo datowane na 29.10.2015, sygnatura TT-G/02-C2-4703/2015. To pismo jest skierowane do mojej wiadomości, ale no, adresowane do pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, gdzie spółdzielnia wyraźnie mówi, że działka 10 przez 1 jest dzierżawiona przez spółdzielnię dla pana Wechty, czy też jednej z jego spółek, ale na istniejący od wielu lat parking, który służy mieszkańcom Osiedla Powstań Narodowych, a nie jednej i drugiej inwestycji, którą wymieniłem wcześniej. W związku z czym spółdzielnia tutaj się oburza, dlaczego nie została uznana za stronę w tym postępowaniu, dlaczego pan prezydent tego nie zrobił. Spółdzielnia chce wypowiedzieć tą umowę i w związku z czym pytanie, czy jeśli spółdzielnia wypowie tą umowę, to pan prezydent ze swojej strony dokona wszelkich możliwych działań prowadzących do tego, aby ta budowa przy ulicy Morzyczańskiej nie mogła zostać odebrana. Czy pan prezydent może dokonać analizy prawnej, która oceni, czy pan prezydent ma jakieś narzędzia do nieodebrania, do nieskonsumowania tej decyzji pozwolenia na budowę, czy nie ma tych narzędzi? To jest jedno pytanie w tym temacie. I drugie pytanie, prośba. Jeśli takie pismo do pana prezydenta i do mojej wiadomości zostało skierowane, bardzo bym prosił o, jeśli pan prezydent dokona odpowiedzi, a wydaje się z KPA, że powinien dokonać odpowiedzi na to pismo spółdzielni, to czy pan prezydent również może do mojej wiadomości odpowiedź na to pismo przesłać? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam dwa pytania. Jedno dotyczy cmentarza komunalnego na Junikowie. Otóż przy kaplicy na Junikowie istnieje obelisk poświęcony ofiarom Katynia. Przy tym obelisku corocznie w okresie Wszystkich Świętych poznaniacy odwiedzający groby swoich bliskich zapalają znicze. Tych zniczy jest kilka tysięcy i tak naprawdę to już od tydzień przed Wszystkimi Świętymi i no wiele dni po Wszystkich Świętych te znicze się tam pojawiają. I otóż trafił w moje ręce obrazek z wczoraj, z godziny 12. Przypominam dla niezorientowanych, że wczoraj mieliśmy dzień zaduszny i tak naprawdę to dzień zaduszny w tradycji polskiej jest dniem modlitwy za zmarłych i czczenia ich pamięci. O godzinie 12 pracownicy cmentarza łopatami zbierali en bloc znicze. Większość z nich się jeszcze paliła. Poznaniacy odwiedzający groby właśnie w dzień zaduszny byli tym widokiem zbulwersowani, ponieważ tak naprawdę wszystkie znicze wczoraj o godzinie 12 zostały uprzątnięte. No, w mojej ocenie jest to bulwersujące, niedopuszczalne. Chciałabym wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny i czy my jako miasto wobec faktu, że jest to nasz cmentarz komunalny, wyciągniemy z tego tytułu jakieś konsekwencje. Drugie moje pytanie dotyczy budowy kompleksu basenowo-rehabilitacyjnego na osiedlu Zwycięstwa. Chciałam się dowiedzieć, i tu proszę o odpowiedź na piśmie, chciałam się dowiedzieć, czym jest spowodowana zwłoka w realizacji tej inwestycji i czy to prawda, że pan prezydent nie ma zamiaru realizować tej inwestycji. A jeżeli tak, to dlaczego? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowny panie prezydencie, odpowiedź oczywiście poproszę na piśmie. Sprawa dotyczy walki, jaką toczą mieszkańcy osiedla Marysienka z pojawiającą się systematycznie nielegalnymi budami między osiedlem Marysienki a ulicą, już tu mówię, Mateckiego. Ta sprawa, że tak powiem, trafiła do mnie już na samym początku kadencji i od roku próbuję prawie ją załatwić. Dwukrotnie byłem w Pinbie w tej kwestii. Wydawało się, że sprawa będzie w końcu załatwiana. No, może jestem człowiekiem naiwnym, chociaż nie wydaje mi się. Wydawało mi się, że jak jakiś jeden radny, szczególnie o dość paskudnym charakterze za czymś chodzi, to chociaż w tym miejscu te nielegalne budy zostaną usunięte. Otóż w ostatnim piśmie z Pinbu była informacja, że do połowy maja zostaną usunięte. Jest listopad, budy się mają dobrze. One się czasami przemieszczają z jednej działki na drugą, ale zawsze stoją. W związku z tym dwa pytania do pana prezydenta, oczywiście na piśmie. Pierwsze pytanie, do kogo w takiej sytuacji powinien sobie się zwracać radny, jeżeli nie chce się czuć zupełnie ośmieszony, no bo przez rok nie można budu usunąć. A drugie, już bardzo proste, kiedy budy zostaną usunięte? W tej chwili stoją na działce 38/2, arkusz 23 piątkowo. Tak dla ułatwienia.
Dziękuję. Prośba pana radnego Pawlika, żeby na jego pytanie udzielić odpowiedzi pisemnych, niekoniecznie dzisiaj ustnie. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie dotyczy biletu seniora. Czy wiemy już mniej więcej, ilu seniorów zdecydowało się na zakup tego biletu na nadchodzący rok? Jeżeli nie, to kiedy taką wiedzę będziemy mieli? Jeżeli taka wiedza jest już w posiadaniu ZTM-u, czy pana prezydenta, to poprosiłbym albo odpowiedź ustnie, albo pisemnie. W każdym razie to mnie interesuje. Druga dotyczy tej katastrofy ekologicznej. Mam takie pytanie, czy jakiekolwiek miejskie służby mają jakąkolwiek wiedzę o tym, co tam się stało, bo z doniesień medialnych wynika, że ten wyciek, czy to skażenie nastąpiło na terenie miasta Poznania, a mam wrażenie, że miejskie służby uciekają od tego tematu, zwalając to na służby wojewódzkie czy państwowe, a jednak no, ktoś w mieście powinien się tym zainteresować, co tam się właściwie stało i skąd być może jakieś, nie wiem, Wydział Ochrony Środowiska bądź Akwanet na przykład powinien jakąś wiedzę na ten temat posiadać. Także mam pytanie, czy jakakolwiek służba miejska zainteresowała się tym tematem. I ostatnie pytanie dotyczy, chciałbym otrzymać takie zestawienie, jakie programy opieki nad zwierzętami miasto Poznań ma i kto je realizuje i jakie kwoty są na to przeznaczane. Czyli załóżmy sterylizacja, kosztuje tyle i tyle, zajmuje się tym ta i ta firma i takie zestawienie bym poprosił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
No, dzisiaj miał jedno pytanie. Czy emeryci, renciści oraz inne osoby, które są zmuszone poruszać się na wózkach inwalidzkich, są zwolnione z dodatkowej opłaty przy korzystaniu z komunikacji miejskiej? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsianna.
Chciałam się zapytać, ponieważ wczoraj ZTM uruchomił taką usługę miejską poprzez infolinię. Można się dowiedzieć o godzinie odjazdu autobusu lub tramwaju. To jest wprawdzie program pilotażowy, ale chciałabym wiedzieć, skąd ten pomysł, czy było zapotrzebowanie na coś takiego i ile ten program kosztuje i czy to się wiąże z jakimś stanowiskiem dodatkowym. To jest jedno pytanie. Chodzi mi o to, czy to jest jakiś etat. I jeszcze mam jedno pytanie dotyczące właściwie skargi mieszkańca Poznania, a również i Szwecji, który jeździł na trasie od, już mówię, przepraszam, coś mi uciekło. No, nie szkodzi. W każdym bądź razie pozwolę sobie wytłumaczyć, a nie mam już, przepraszam. Chodzi o szybki tramwaj. W momencie remontu na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju kursowały autobusy. I na przykład płacił za jeden przystanek jadąc tramwajem, natomiast kiedy zastąpiono na czasy remontu, wprowadzono linię autobusową, wprowadzono kilka przystanków i on uważa, że nie powinien ponosić kosztów tego, że funkcja, ta portmonetka pobierała mu opłaty za przejechaną ilość przystanków. No, to nie z jego winy, tylko po prostu sprawa remontowa. Czy tak to powinno funkcjonować? I to tyle.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Poproszę o odpowiedzi na piśmie. Pierwsze dotyczy ulicy Księcia Józefa. To jest ta ulica na tyłach, patrząc od Starego Miasta, tyłach Wzgórza Świętego Wojciecha przy pomniku Armii Poznań. Tam jest przedszkole i problem dotyczy tego, że miejsca parkingowe na tej ulicy są tylko po stronie przeciwnej niż to przedszkole, czyli po stronie północnej, przedszkole jest po południowej. Natomiast przed samym przedszkolem są no, dwa, trzy miejsca, które są zwyczajowo przez rodziców wykorzystywane na krótki postój i w celu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. W ostatnim czasie tam się pojawiły patrole Straży Miejskiej, które bardzo tutaj dzielnie walczą z tymi rodzicami. A problem polega na tym, że te miejsca po drugiej stronie ulicy, tam nie ma w zasadzie przejścia dla pieszych, żeby legalnie przejść na drugą stronę i w zasadzie jest to bardzo takie nieefektywne rozwiązanie. Prosiłbym o sprawdzenie organizacji ruchu i znaków drogowych, jakie są w tym miejscu, czy dałoby się coś zrobić, żeby coś, co funkcjonuje na zasadzie trochę może zwyczajowej, być może z naruszeniem pewnych przepisów na razie, żeby w jakiś sposób spróbować zalegalizować, żeby ułatwić życie rodzicom i przedszkolakom. Druga rzecz dotyczy Parku Marcinkowskiego. Generalnie chodzi o narożnik ulic Matyi Niezłomnych i to jest Aleja Niepodległości w zasadzie. Tam jest piękna ścieżka rowerowa przez Park Marcinkowskiego, która kończy się schodami właśnie przy tym skrzyżowaniu, tam gdzie są te zejścia do przejścia podziemnego pod ulicą Matyi. Pytanie, czy idzie coś zrobić z tym, żeby ze ścieżki rowerowej można było dalej kontynuować bez schodzenia z roweru, bez przeprowadzania go po schodach, żeby dalej gdzieś w stronę czy to Starego Browaru, czy dalej w stronę Wildy normalnie zjechać właśnie rowerem. I trzecie pytanie dotyczy już kilka razy poruszanego przeze mnie tematu reklamy świetlnej na narożniku ulicy Roosevelta Dąbrowskiego. Ona cały czas działa, cały czas przekracza normy związane z rzucaniem światła na budynki. Na to są konkretne przepisy z rozporządzenia. Z tego, co wiem od mieszkańców, nałożona została jakiś czas temu grzywna dość wysoka, 50 tysięcy złotych na właściciela tego terenu, czyli powiedzmy podmiot, który dopuszcza się tego wykroczenia. I pytanie, jak wygląda egzekucja, po pierwsze prawomocność tej grzywny, a po drugie jej egzekucja, ponieważ no, mieszkańcy są dość rozżaleni tym, że cały czas te przekroczenia się tam zdarzają. Proszę o odpowiedzi na piśmie do tych trzech spraw. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Najpierw uzupełnienie do moich dwóch poprzednich pytań. Po pierwsze poproszę o odpowiedź na piśmie na oba pytania, to znaczy zarówno to, dlaczego prace na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Żeromskiego przebiegały tak wolno, mnie przede wszystkim w czasie wakacyjnym, dlaczego przebiegały tak wolno i mało intensywnie, a po drugie, kiedy się skończą. Proszę o odpowiedź na piśmie. I tak samo z tym drugim pytaniem, proszę o odpowiedź na piśmie, dlaczego w tym bardzo zawiłym liście, który otrzymałem, jest stwierdzenie, że nie ma możliwości ujednolicenia zapisów w uchwale w sprawie ustanowienia zwolnień ulg w opłatach, tak aby wiekiem granicznym dla wszystkich osób uprawnionych, dzieci i młodzieży, był 26 rok życia. Skoro potem jest szereg przyczyn, dla których są różne daty w różnych grupach, a przy na przykład pracownikach MPK jest napisane, ponieważ wiek uprawnień powiązany jest z zapisami w zakładowym układzie zbiorowym pracy MPK. Czyli przeszkód prawnych nie ma, po prostu kiedyś taką wolontarystycznie uznano, że w przypadku MPK może to być do 26 roku życia,
A tutaj nie wiadomo kto, urzędnik, uznaje, że Rada Miasta jakby nie może podjąć decyzji, że do 26 roku życia dla wszystkich studiujących czy uczących się młodych ludzi. To żadna analiza prawna mi, przynajmniej ta tutaj w tym zawiłym liście, mi tego nie wyjaśniła. Tu też proszę o odpowiedź na piśmie. I trzecie pytanie zupełnie nowe. Otóż na komisji 30 października Komisji Gospodarki Komunalnej i dzisiaj na sesji podjęliśmy rozstrzygnięcie w sprawie uznania za bezzasadną skargi pani GL na dyrektora przedszkola numer 140. Otóż niezależnie od naszego rozstrzygnięcia okazuje się, że Wydział Oświaty już 26 października uznał skargę pani GL i napisał do niej, a jednocześnie do dyrektora, do pani dyrektor przedszkola, że należy załatwić sprawę, którą myśmy uznali za bezzasadną, te zarzuty. Ta pani kilkakrotnie nie wpuściła ekipy, która miała zainstalować jakieś nowe okucia okienne w jej domu. Nie, że jej nie było, tylko po prostu nie wpuściła tej ekipy do domu. Sprawa się przedawniła. W tej chwili pani dyrektor dostała polecenie, żeby wyznaczyć w trybie pilnym, powołać niezależnego rzeczoznawcę, który oceni stan techniczny okuć, wskaże działania naprawcze i że dyrektor przedszkola ma pisemnie uzgodnić z panią Grażyną Lebryk i powiadomić wszystkich zainteresowanych termin spotkania.
Z panią GL. Panią
GL, tak. Być może zamiast turbować Radę Miasta skargami na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, damy to po prostu do rozpatrywania przez urzędników w Wydziale Oświaty i niepotrzebne jest wtedy nasze zajmowanie się tą sprawą. Stąd moje pytanie, proszę o odpowiedź.
Proszę włączyć jeszcze panu mikrofon, żeby dokończył myśl.
Poproszę o odpowiedź na piśmie, dlaczego pracownicy Wydziału Oświaty dezawuują ustalenia Rady Miasta i właściwych merytorycznych komisji i czy pan prezydent zamierza takie zachowanie pracowników Wydziału Oświaty tolerować. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Dariusz Jaworski, bardzo proszę.
Ja bym poprosił o odpowiedź na moje jedno pytanie osobiście pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i to oczywiście odpowiedź pisemną. Tradycją Poznania było, tradycją zainicjowaną przez prezydenta Szczęsnego Kaczmarka, iż w święto Wszystkich Świętych w południe składane były kwiaty, wieńce na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Ta tradycja była kontynuowana przez wiele, wiele lat i jest kontynuowana nadal również przez prezydenta Ryszarda Grobelnego. Tradycją również było to, że do delegacji osób, które składały owe kwiaty, wieńce, zapalały znicze, zapraszano różne osoby znane i takie, które pełnią społecznie ważne funkcje. Wojewodów, byłych prezydentów, starosta, marszałka, ale również przypominam, że jest to święto religijne arcybiskupa metropolitę poznańskiego bez względu na to, kto nim był. Z informacji, które posiadam, wynika, że tym razem po raz pierwszy prezydent miasta Poznania nie zaprosił na tą wspólną uroczystość, o której zresztą pan prezydent Wodarski, informując nas, informował o tych uroczystościach właśnie związanych, nie zaprosił arcybiskupa metropolitę poznańskiego. Chciałbym uzyskać następującą odpowiedź na pytanie. Po pierwsze, czy to jest prawda, a jeżeli, i te informacje, które posiadam, są prawdziwe, a jeżeli są
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu na dokończenie myśli.
A jeżeli te informacje są prawdziwe, to czym kierował się prezydent miasta Poznania, nie zapraszając arcybiskupa na tę uroczystość, tę czynność? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy terenu po dawnej stacji paliw Orlen na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 28 czerwca. Ona jest zlikwidowana, natomiast ten teren jest dalej w rękach prywatnych i zgodnie z opracowaniem miasta odnośnie parkingów Park and Ride w tym miejscu ma być parking na Dębcu, na węźle Dębiec. I tam na tym terenie od dłuższego czasu jest baner, że teren jest do sprzedaży i że chętni mogą się zgłosić. Chciałbym się spytać, czy miasto podejmuje jakieś kroki, żeby ten teren wymienić czy odkupić z przeznaczeniem właśnie na ten parking Park and Ride. Natomiast drugie pytanie mam odnośnie drogi wybudowanej wzdłuż ulicy Dolna Wilda. Ona została wybudowana przez Aquanet w związku z budową kolektora. To jest droga asfaltowa i była wykorzystywana przez mieszkańców jako droga piesza czy rowerowa. Tam od dłuższego czasu są znaki z zakazem chodzenia, jazdy rowerem. I z tego co wiem, ta droga miała być przejęta przez Zarząd Dróg Miejskich. Chciałbym się spytać, czy Zarząd Dróg Miejskich podjął jakieś działania i kiedy można oczekiwać, że ta droga będzie dostępna dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt 24. Punkt 25. Odpowiedzi na zapytania. Wiele osób prosiło o odpowiedź pisemną, ale myślę, że te rzeczy, które są proste, oczywiste i te, które można odpowiedzieć, bym prosił, panie prezydencie.
Może proste, oczywiste nie, ale istotne. Takiego wyboru dokonałem w zakresie tutaj pracy mojego decernatu. Nie wiem, jeżeli prezydent Staszica będzie chciał uzupełnić, to oczywiście poprosimy. Wszystkie odpowiedzi zgodnie z państwa oczekiwania oczywiście będą na piśmie. Odniosę się do kwestii przebudowy ulicy Dąbrowskiego. No ja obserwowałem ten sam problem, który pan radny Aleksandrowicz tutaj zwracał uwagę, zresztą nie tylko pan, i faktycznie w trakcie, w lecie te prace postępowały bardzo niemrawo. Zresztą nadal nie jestem zadowolony z prowadzenia tej inwestycji, mimo że prace dosyć mocno przyspieszyły przez wykonawcę, ale to już jakby jest inny temat. W tej chwili trwa negocjacja pomiędzy poznańskimi inwestycjami miejskimi a wykonawcą co do ustalenia tak zwanego opóźnionego, uzasadnionego opóźnienia. Wykonawca twierdzi, że jest to 150 dni opóźnienia wynikających nie z ich winy. PIM ma naliczonych tych dni 80. Mam nadzieję, że zakończy się to w najbliższym czasie podpisaniem stosownego aneksu i termin zakończenia tej inwestycji będzie znany, przy czym istotna dla państwa informacja jest taka, że przewidywany termin zgodny z umową był 15 listopada, więc na dzień dzisiejszy negatywny scenariusz jest taki, że będzie to od 15 listopada za 4 miesiące. Wiele zależy od zimy, wiele zależy od tego, na ile wykonawca w tej chwili, no na ile szybko te prace będą postępowały. Natomiast w kwestii tych opóźnień, one wynikały głównie z usuwania kolizji. Natomiast usuwanie kolizji nie polega tylko i wyłącznie na tym, że ktoś stwierdza, że jakiś element infrastruktury nie pasuje do siebie. Bardzo często wykonywane są projekty zamienne, co wymaga zamiennego pozwolenia na budowę i niezależnie od samych prac, które wydłużają się, kwestie formalne bardzo często doprowadzają do tego, że ekipy, które nawet gdyby chciały wykonywać określone zadania, tych zadań prowadzić nie mogą. Oczywiście doprecyzujemy, na ile to możliwe, kwestie szczegółowych terminów. Pan radny Pawlik pytał o istotne inwestycje miejskie w wieloletnim programie inwestycyjnym do 2022 roku. Nie wiem, czy państwo radni jako kluby otrzymaliście takie zaproszenie na spotkanie z klubami radnych. One odbędą się, z tego co wiem, do poniedziałku, do przyszłego poniedziałku. I zarówno w zakresie budżetu, propozycji budżetu na rok 2016, jak i WPF-u, jak i najważniejszych inwestycji miejskich, prezydent wraz z zastępcami, z Biurem Koordynacji Projektów, z Wydziałem Budżetu i Analiz, te projekty będzie państwu radnym przedstawiał. Jeżeli chodzi o list intencyjny, przekażemy panu radnemu Pawlikowi. Sprawdzę, dlaczego to nie zostało jeszcze w tej chwili zrealizowane. jeżeli chodzi o umowę partycypacyjną pomiędzy miastem a Trigranitem, taka umowa według mojej wiedzy faktycznie była. Ona obejmowała najprawdopodobniej budowę układu drogowego, także Trigranit partycypował w części w budowę kolektora deszczowego w Królowej Jadwigi. Oczywiście wszystkie założenia, aha, i jedna kwestia, która była poruszana w ramach rozliczeń tej umowy partycypacyjnej, na Trigranicie ciąży także obowiązek budowy kładki łączącej stronę przy moście, przy dworcu zachodnim z budynkiem parkingu na zapleczu PCC. Oczywiście ta umowa, zakładam, że istnieje, zostanie panu radnemu przekazana. Jeżeli chodzi o bilet seniora, już poruszałem ten temat. Kilka dni temu przekroczyliśmy liczbę sprzedaży tych biletów w wysokości 10 tysięcy. Planowaliśmy, że tych biletów zostanie sprzedanych 17. Można w tej chwili założyć, że wykonaliśmy około 60% planu sprzedaży biletów seniora. Badane są wykresy tygodniowe sprzedaży i w ostatnim tygodniu sprzedaż zmalała. Pytanie, myślę, że ten tydzień będzie istotny, będziemy obserwować, czy to nadal jest spadek i do tej liczby 17 tysięcy faktycznie zaplanowanych się zbliżamy, czy też jeszcze ilość biletów seniora zostanie sprzedana w większej ilości. Ma to oczywiście bardzo duże znaczenie w zakresie skutków finansowych dla budżetu miasta, niezależnie od badania samej sprzedaży. Prowadzimy także ankiety, te ankiety są dobrowolne. Będziemy starali się maksymalnie zdiagnozować, kim są seniorzy, którzy kupują bilety właśnie senioralne, na ile to są osoby, które korzystały wcześniej z biletów okresowych, a na ile to są na przykład nowi pasażerowie komunikacji publicznej, bo jest to dla nas dosyć istotna informacja. Jeżeli chodzi o kwestie śnięcia ryb w rzece Warcie, ja otrzymałem w trakcie sesji taką notatkę służbową wykonaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, otrzymałem ją od prezydenta Wiśniewskiego. Mogę powiedzieć tyle. Na tą chwilę przyczyna śnięcia ryb nie jest znana. Wydział Zarządzania Kryzysowego współpracuje z innymi jednostkami zewnętrznymi i sytuacja, przynajmniej według tej notatki służbowej, no, nie wskazuje na to, żeby zarówno sprawca, jak i przyczyna w krótkim czasie miała być znana. Natomiast te działania ze strony jednostek miejskich są prowadzone. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Wierzbickiego, kwestia tej drogi, która mam nadzieję, że wkrótce stanie się drogą pieszo-rowerową, jest cały czas przedmiotem pracy ZDM-u, także oficera rowerowego. Mam nadzieję, że kwestia brakującego ciągu barierek zabezpieczających rowerzystów przed spadnięciem w tak zwaną przepaść zakończy się też sukcesem i w najbliższym czasie tę drogę będziemy mogli oddać do użytku. Przypominam, jeżeli chodzi o jej użytkowanie, brakuje fragmentu, który trzeba będzie wybudować. Mam nadzieję, że to się wszystko stanie. Z mojej strony wszystko. Nie wiem, czy pan prezydent Sasica jeszcze coś doda.
Bardzo proszę.
Ja chciałbym się odnieść do dwóch tematów, mianowicie sprawy, o której wspomniała pani radna Frankiewicz, sprawa zachowania służb porządkowych na cmentarzu w Junikowo w związku z usuwaniem tych
zniczy.
Ja niedalej jak wczoraj rozmawiałem z panem prezesem Schlingiertem, prezesem firmy Uniwersum odpowiedzialnym za nasze cmentarze. Niestety o tej sprawie akurat nie byłem poinformowany w dniu wczorajszym, ale jestem z nim umówiony w przyszłym tygodniu. Na pewno temat ten poruszę i zwrócę uwagę na niestosowność tego zachowania. Ja również, będąc na cmentarzu, zauważyłem, że rzeczywiście prace porządkowe trwały w trakcie największego ruchu. Samochody były wtedy rzeczywiście napełniane tymi odpadami zebranymi z cmentarzy. Myślę, że również ta, jak i inne kwestie związane z obsługą cmentarzy będą przedmiotem naszych spotkań. Tak jest polecenie pana prezydenta, aby te kwestie doprecyzować w związku z pomału wygasającą umową na obsługę tych cmentarzy, która kończy się w roku 2017, przepraszam bardzo. I jeżeli chodzi o studium, jeżeli chodzi o basen na Osiedlu Zwycięstwa, to jestem cały czas w kontakcie z władzami spółdzielni, z radnymi osiedlowymi, jak również z radnymi, którzy bywają na spotkaniach w tej spółdzielni. Nie dalej jak 2 tygodnie temu byliśmy na takim wspólnym spotkaniu z panią radną Owsianą. W tej chwili ja już udzielam odpowiedzi kilkakrotnie na zapytania w tym temacie i mogę w tej chwili powiedzieć tylko tyle, że w tej chwili trwają prace nad wykonaniem studium, nad sporządzaniem studium wykonalności i tak jak obiecałem na spotkaniu z władzami spółdzielni i radnymi, natychmiast po tym, kiedy będziemy w posiadaniu tego studium, zwrócę się wtedy do władz, do radnych z prośbą o zapoznanie się również z tym dokumentem. Rzeczywiście jest tam kilka miesięcy opóźnienia, natomiast nie jest prawdą, że pan prezydent nie chce tego basenu budować. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to wszystkie odpowiedzi i nie ma pytań uzupełniających. Zatem zamykam punkt 25. Punkt 26. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Chciał zabrać głos pan Rafał Zabel, który się wcześniej zgłaszał i panu udzielam głosu w tej chwili. Bardzo proszę. Tu czy... Proszę się też przedstawić i swoją sprawę zreferować.
Witam wszystkich. Mam na imię Rafał Zabel. Jestem z Rady Osiedla Maltańskiego. Przyjechałem tutaj niestety z jakąś tam kolejnym problemem, tak? Uszanowanie dla Rady Miasta, dla pana prezydenta i dla przewodniczącego rady. Mianowicie chodzi o osiedle, na którym mieszkam, tak? Cóż bym chciał powiedzieć, tak? Jest tam sprawa dużo nieciekawych spraw. Mianowicie jesteśmy osiedlem, które posiada status osiedla. Mamy swoją radę, mamy nawet jakiś budżet. Nie możemy nic z tym budżetem robić z racji tego, że jest osiedle tutaj nie jest, nie wiem, własnością miasta, nie jest własnością, jest to własność teraz nie kurii, jeszcze nie kurii, teraz jest jeszcze własnością tutaj naszej parafii. Jest taka prośba ze strony mojej i ze strony mieszkańców osiedla, to jest w granicach 1000 osób, tak, o stworzenie jakiegoś panelu dyskusyjnego, gdzie można by było sprawę regulować, można by było jakieś kroki przedsięwziąć, mianowicie osiedle stoi w takim stanie, jakim stoi, tak? Inne osiedla jakoś się rozwijają, ta granica staje się bardzo gigantyczna, zaczyna się robić gigantyczna. Koło osiedla naszego też się buduje jakiś blok, są ludzie, tak, którzy narzekają na nas, tak, bo jesteśmy oczywiście jakąś tam białą plamą z racji, że po prostu jesteśmy wszyscy tutaj na szambach, tak, jeżeli chodzi o kanalizację, jesteśmy czarną plamą, ponieważ jesteśmy tutaj, nie mamy podłączeń gazowych, każdy po prostu, większość ogrzewa się węglowo, tak, więc tutaj na pewno państwo, którzy korzystacie z term maltańskich, odczuwacie w okresie zimowo-wiosenno-jesiennym tutaj naszą obecność. Co ja bym chciał powiedzieć? No, że spodziewalibyśmy się od miasta, od rady, od prezydenta jakiegoś wsparcia, żeby ktoś za, nie tylko, za nami nie, że się wstawił, ale po prostu pomógł nam sprawę naszego osiedla polepszać, żeby ona nie stała po prostu odrzucona po prostu przez następne tutaj ugrupowania bądź radnych, tak? Cóż bym jeszcze... Czy jakieś stanowisko odnośnie przyszłości, odnośnie tego, co dalej z osiedlem maltańskim można by się... można poprosić właśnie pana prezydenta, bo chyba tutaj jest osoba, która mogłaby się wypowiedzieć, co w mieście, co miasto myśli i co miasto może, jaki ma spojrzenie na tą sprawę. Można oczywiście sprawę, najchętniej bym chciał sprawę na piśmie, mogę tutaj zostawić jakiś numer mailowy bądź adresowy, no ale przychodzę tutaj po to, żeby tą sprawę nadmienić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja myślę, że łatwiej byłoby zareagować Radzie czy Prezydentowi, jeśli Państwo sformułowaliby, w jakim zakresie i czego oczekują, ponieważ musimy pamiętać, że całe Państwa osiedle znajduje się na terenie, na gruncie prywatnym. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli ingerować w to, w jaki sposób mieszkańcy, nie wiem, spółdzielni i zajmować się sprawami, do których należą do spółdzielni. To nie jest kwestia naszych intencji, tylko my możemy w granicach prawa zająć stanowisko w sprawach, które Państwo by sformułowali.
Rozumiem.
A tak ogólnie, jak Pan to sformułował, to ja rozumiem, że jest oczekiwanie jakiegoś wsparcia, ale żeby móc zareagować, myślę, że każdy z nas oczekiwałby, żeby wskazać nam, w jakim problemie potrzebują Państwo wsparcia.
Więc problem taki doraźny, który można by było pomóc nam w zrobieniu jakichś kroków, jest, załóżmy, nacisk, żeby sprawa białych plam, tak, które Aquanet ma zamiar zlikwidować na terenie miast, czyli po prostu na terenie miasta nie powinno być szamp bądź sprawa kanalizacji, która no, na naszym osiedlu jest bardzo wymagana, żeby tutaj tą sprawę, żeby ta sprawa pomóc nam w możliwości
Ja rozumiem, ale to byłaby potrzebna rozmowa bardzie z właścicielem tych terenów,
tak,
niż z Aquanetem, prawda?
Jeżeli chodzi o tutaj o obecnego tutaj właściciela, czyli proboszcza parafii, ksiądz wyraża zgodę na przedstawienie jakiegoś planu podwyższenia tutaj standardu tego osiedla. My jako mieszkańcy nie chcemy go jakoś obarczać, chcemy kosztami, chcemy po prostu tutaj to zrobić jakoś własnymi możliwościami i środkami, zrobić po prostu jakiś krok do przodu. No, chciałbym, żeby może na początku jakieś spotkanie po prostu takie z panem prezydentem, z tutaj właśnie z właścicielem, czyli z księdzem i tutaj z jakimiś przedstawicielami naszego osiedla byłoby zapewnione. Bardzo bym był zadowolony z jakiegoś takiego początku.
Dobrze.
Sprawy.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
W tej sprawie do pana, dobrym przykładem rozwiązania podobnego problemu, bardzo dobrym, modelowym wręcz, było i jest osiedle księdza Skorupki, które też na podobnej zasadzie powstawało, ale doczekało się szczęśliwego finału i pod względem wprowadzenia tam infrastruktury i także no przekazania przez stronę kościelną tego terenu mieszkańcom po prostu za symboliczną złotówkę. Wydaje mi się, że działania miasta powinny, że miasto nie może umywać rąk mówiąc, ach, to jest terra obca, bo to jest przecież teren kościelny, bo jest tam 1000 ponad mieszkańców na ziemi, mieszkających na ziemi należącej, jak się okazało, jednak do parafii. Miasto podejmowało pewne, na przestrzeni tych tam 20 paru lat, pewne zamierzenia w stosunku do tego terenu. Był, nie wiem, 15-18 lat temu przyjęty plan pobudowania tam na przykład TBS-ów, kiedy TBS-y powstawały. Miały tam być zbudowane TBS-y po to, żeby mieszkańcy przenieśli się i w pierwszej kolejności mieszkańcy mieli otrzymywać mieszkania, bo był plan, ażeby zamienić te osiedle domków na osiedle takich niskich TBS-ów. Co było kontrowersyjne dla wielu osób, także dla mieszkańców. Zostało to przyjęte, potem zarzucone. I w tej chwili rozumiem, że zmierzacie Państwo do tego, żeby tam po prostu móc dalej mieszkać i żeby ta infrastruktura powstała i jak najbardziej tutaj miasto powinno pośredniczyć, ale także powinniśmy podjąć działania, żeby może do końca ten teren został przekazany mieszkańcom po prostu, no bo nie widzę sensu, żeby to należało do parafii, skoro tam mieszkają ludzie. Powinno to być po prostu przekazane tym mieszkańcom na takiej czy innej zasadzie. Jak mówię, osiedle księdza Skorupki jest tutaj dobrym przykładem i wydaje mi się, że komisja samorządowa mogłaby, no ktoś by musiał, rozumiem pana, podjąć się tutaj roli takiego pośrednika w organizowaniu różnych działań, bo tu są wymagane różne działania. Ale za kadencji prezydenta Kaczmarka, to było chyba na przełomie pierwszej i drugiej jego kadencji, w stosunku właśnie do Rady Osiedla, do osiedla Skorupki, takie działania były prowadzone i ze skutkiem. Także warto podjąć taką próbę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Tylko chciałem powiedzieć, że jak byłem szefem Komisji Gospodarki Komunalnej, to powołaliśmy taką komisję, jeszcze pan Filip Kaczmarek w tej komisji był i to jak startowaliśmy bodajże z Sarmacką, to również z osiedlem Maltańskim, z tym, że tam jak gdyby wtedy komisja została zniechęcona do pracy, ponieważ na pytanie, kiedy zadała komisja mieszkańcom, co oczekują, no mieszkańcy wtedy odpowiedzieli, że chcą, żeby było tak, jak jest. No, no myśmy nie chcieli, żeby było tak, jak jest. I to jak gdyby był powód, dlaczego uchwaliliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi tam o wybudowaniu czteropiętrowych bloków. Natomiast od tego czasu faktycznie 70% mieszkańców się, tak jak myślę, około 70% mieszkańców się wymieniło. To znaczy wiele osób, które tam mieszkało, czy wybudowało gdzie indziej domy, bo też były takie osoby, czy po prostu, no niektórzy, przepraszam, ale niektórzy też się zapili, no bo tak też bywa, tak, a niektórzy po prostu poumierali. Jest tam handel tymi działkami, 100 tysięcy, około 100 tysięcy można chyba już kupić dom, więc często korzystają z takiej alternatywy ludzie, którzy są zadłużeni w spółdzielniach, po sprzedaży lokalu na przykład zostają im pieniądze na to, żeby można było tam kupić. Chwali się to, że ci ludzie nie przychodzą do miasta po mieszkanie, tylko sami próbują sobie ułożyć to życie. Faktem jest, że woda jest tam warunkowo sprzedawana przez Aquanet, który no, ciągle twierdzi, że ma jakieś straty na łączach i te rury rzeczywiście nie są najlepsze. Myślę, że przy dużej zimie chyba są problemy z wodą. Jest problem na pewno z kanalizacją. Wiem, że tam chyba Straż Miejska działała w kierunku, żeby tam wszyscy mieli szamba, choć w pobliżu jest kanalizacja. Natomiast rzeczywiście właściciel terenu, jakim jest parafia, a za chwilę kuria, też wygląda na to, że nie ma koncepcji, co z tym wszystkim zrobić. I tutaj rzeczywiście się zgadzam z panem, że jest potrzebne jakieś nasze przynajmniej rozmowy miasta z właścicielem, ponieważ jest to teren, który jest położony no, nad Jeziorem Maltańskim, w pobliżu Term Maltańskich, a więc rejon, który powinien być wizytówką miasta Poznania, a taką wizytówką nie jest. I tu rzeczywiście myślę, że no, powinniśmy
powinniśmy jako Rada Miasta no, zastanowić się nad tym, bo to nie jest tylko interes mieszkańców, to jest też nas, nasz interes jako miasta, bo jest to pokaźny teren w miejscu, które rzeczywiście przyjeżdżają ludzie z całego świata, chociażby na zawody, które tam się rozgrywają. Ja mogę tylko powiedzieć jako anegdotę, że często widzę nad ranem na przykład kampery zagraniczne, które wjeżdżają w te uliczki, ponieważ szukają kempingu nad Maltą, jest ciemno w nocy, myślą, że to jest po prostu kemping i oni tam wjeżdżają w te uliczki, nocują, no rano się trochę dziwią, że to chyba nie jest kemping, jadą dalej. No tak to wygląda, także my jako miasto, rzeczywiście tutaj pan ma rację, że ponieważ to jest część osiedla warszawskie, Wady Maltańskie, nie mamy, nie możemy tam nic inwestować, no bo to nie jest grunt miejski, tylko grunt kościelny. Stąd myślę, że ja może porozmawiam z Tomkiem Lewandowskim, żeby Komisja Gospodarki Komunalnej do tego tematu po prostu wróciła i ewentualnie przemyślała. Dziękuję. To są wolne głosy i wnioski. Ja już kończę.
Pan Przemysław Aleksandrowicz chciałby zabrać głos przed panem prezydentem. Czy można tak zrobić? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Myślę, że pan prezydent po prostu zbiorczo odpowie na nasze głosy. Ja, o ile pamiętam, z też pierwszej kadencji, a może, znaczy z pierwszej mojej, czyli z drugiej kadencji samorządu, a może z trzeciej kadencji samorządu, to sprawa rozbiła się o to, że mieszkańcy oczekiwali, jakby to powiedzieć, zalegalizowania pobytu w tym miejscu i zalegalizowania tego, no powiedzmy sobie, quasi układu urbanistycznego. Natomiast przedstawiciele, już tam nie pamiętam, czy Wydziału Architektury, czy MPU, mówili, że nie da się w żaden sposób tego zalegalizować, ale mam wrażenie, że pan, który do nas przyszedł, w tej chwili nas nie słucha. Pani Beato, mam wrażenie, że pan, który do nas przyszedł, w tej chwili nas nie słucha, a to myślę, że byłoby właściwe, gdyby słuchał. Cała sprawa na przełomie drugiej i trzeciej kadencji samorządu rozbiła się o to, że mieszkańcy, Michał Grześ użył to lapidarnie, chcieli, żeby było tak jak jest. Oni chcieli zalegalizować ten stan pobytu tam i podziału tego wewnętrznego, tego tak jakby tego układu urbanistycznego, tak mówiąc w cudzysłowie, podczas gdy planiści miejscy mówili, że jest to w żaden sposób niemożliwe, dlatego że są tam za małe działki, czy za dużo tych działek na za małym ogólnym gruncie, że żadne normatywy uliczek dojazdowych tam się nie zmieszczą, żadne normatywy powierzchni, które są potrzebne po to, żeby tam pobudować media, pomijając już kwestię, że inwestycje na cudzym gruncie, którego miasto nie jest właścicielem, też budziły wątpliwość, ale że przede wszystkim nie można wydać zgody na takie zagęszczenie tak małych działek przy tak wąskich uliczkach, że to łamie wszystkie przepisy, które urbanistów i architektów obowiązują. I z mojej pamięci to o to sprawa się rozbiła. Oczywiście była też kwestia gruntu, bo miasto nie jest jego właścicielem. Natomiast tu można byłoby powiedzieć, że nawet gdyby miasto wykupiło ten grunt od kościoła, to i tak nie mogłoby potem zalegalizować tego pobytu mieszkańców, przynajmniej w takich warunkach, bo gdyby podzielić to na normalne działki budowlane z normalnymi drogami dojazdowymi, to nie pamiętam, nie chcę fantazjować, ale ta liczba działek mieszkalnych zmniejszyłaby się chyba o 2/3 wtedy. I tu chyba był główny problem, oczywiście nie negując kwestii tego, że jest to własność kościoła, czyli w rozumieniu prawa, własność niepubliczna, a własność prywatna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Arkadiusz Sasica.
Ja tylko krótko chciałbym się odnieść. Oczywiście rozumiem te wszystkie problemy, które były przez państwa radnych tutaj podnoszone. I są to no, bardzo trudne kwestie, które z pewnością trzeba będzie kiedyś w jakiś sposób rozwiązać. Jeżeli chodzi o inwestycje akwanetowskie, no to oczywiście one nie mogą wchodzić w rachubę do momentu uregulowania kwestii gruntowych. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie możemy jako miasto chować głowy w piasek i najprawdopodobniej za jakiś czas ten problem do nas wróci. Dlatego ze swojej strony deklaruję, że nawiążę tutaj współpracę zarówno z mieszkańcami, jak i z parafią i postaram się w jakiś sposób w najbliższym czasie kwestię tą Państwu przedstawić, tak abyśmy mogli sobie skatalogować problemy i zastanowić się nad tym, co z tym tematem można zrobić dalej. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby? Pan Wilczyński, tak? Bardzo proszę. Do protokołu pan Wojciech Wilczyński, tak?
Tak jest. Radny osiedla Głuszyna i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla przy ulicy Głuszyna 123. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj po raz trzeci występuję przed państwem w sprawie patologii występujących w naszym mieście dotyczącej usług komunalnych, a dostaw ciepła w szczególności. Mam nadzieję, że występuję po raz ostatni. Prywatni przedsiębiorcy i pracownicy ZKZL, działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, czym wyczerpali znamiona czynu opisanego w artykule 286 Kodeksu Karnego. Jeżeli uda się ustalić polityków popierających przestępczy układ, to mamy do czynienia z podręcznikowym wręcz przykładem miejskiej mafii. W imieniu pokrzywdzonych wzywam pana prezydenta i Radę Miasta do natychmiastowego wdrożenia procedury sprawdzającej stawiane zarzuty i ewentualne późniejsze przekazanie sprawy organom ścigania. Próbowałem sprawę zbadać, lecz okazało się to bardzo trudne i wręcz niewykonalne. Aby uzyskać dostęp do jakiegokolwiek dokumentu, musiałem zwracać się pisemnie do ZKZL i miesiąc czekać na odpowiedź. Przykład z ostatnich dni. W dniu 4 sierpnia skierowałem pismo do ZKZL-u z prośbą o udostępnienie dokumentacji eksploatacyjnej naszych kotłowni. Stwierdziłem, że dostawca ciepła, mimo pobierania opłaty, czynności eksploatacyjno-technicznych nie wykonywał. W odpowiedzi 22 sierpnia ZKZL zażądał sprecyzowania, o jaką dokumentację mi chodzi. Powiem państwu, że dokumentacja eksploatacyjna to są dwa dokumenty w zasadzie. To jest dziennik eksploatacji i ewentualnie dokumentacja techniczno-ruchowa. Żądanie ZKZL-u spełniłem w piśmie z 28 sierpnia. Odpowiedź otrzymałem w dniu 24 września. Dokumentacji mi nie udostępniono, przekazano jedynie pismo dostawcy ciepła, w którym stwierdza on, że czynności eksploatacyjne wykonywał. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że swoją działalność ograniczył on do odczytu liczników, czyli opłaty pobierane były nielegalnie. Deklaruję gotowość współpracy z osobą lub osobami wyznaczonymi przez pana prezydenta do przeprowadzenia czynności sprawdzających. Udostępnię zgromadzone do tej pory materiały. Panie prezydencie, Wysoka Rado, na koniec poruszę sprawę odnawialnych źródeł energii. Problem jest niesłusznie ignorowany przez miejskich urzędników. Niechęć do wykorzystywania na przykład energii słonecznej wynika z braku podstawowej wiedzy w tym zakresie. ZKZL ogłosił ostatnio dwa przetargi na wybudowanie i zaprojektowanie czterech budynków mieszkalnych. W żadnym z planowanych obiektów nie przewidziano kolektorów słonecznych. Mam nadzieję, że można to jeszcze naprawić. W ZKZL panuje błędne przekonanie o braku znaczących korzyści płynących z faktu stosowania kolektorów do podgrzewania wody użytkowej. Taka postawa jest wynikiem ignorancji osób ją prezentujących. Aby nie przedłużać mojego wywodu, powiem tylko, że na osiedlu przy ulicy Głuszyna 123 ciepło uzyskane z kolektorów na jednym bloku w ciągu roku pozwoliło ogrzać 300 metrów sześciennych wody. Daje to rocznie, w zależności od ceny podgrzewu stosowanej przez dostawcę, od 4800 do 11400 zł oszczędności. Średni okres amortyzacji instalacji solarnych to 5 do 7 lat. Polska z odnawialnych źródeł energii pokrywa niespełna 10% potrzeb. do roku 2020 mamy obowiązek dojść do poziomu 15%. Niemcy mają dzisiaj 74% energii z OZE. Przedstawione powyżej wyliczenia są oczywiście niekompletne, ponieważ nie obejmują kosztów środowiskowych tradycyjnej energetyki opartej na węglu i gazie. Apeluję do pana prezydenta i państwa radnych, by każdy nowo budowany blok komunalny posiadał instalację solarną. Już na etapie zlecania projektowania należy projektantowi postawić zadanie orientowania budynku korzystne dla wykorzystania energii słonecznej. Dodam jeszcze, że koszt podgrzania 1 m³ wody w kolektorze słonecznym wynosi 97 groszy, a w wysokosprawnym kotle kondensacyjnym około 12 zł. I teraz jeszcze informacyjnie, proszę Państwa, w dniu 9 grudnia bieżącego roku o godzinie 17:30 w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 przy ulicy Głuszyna 127 odbędzie się zebranie mieszkańców mieszkań komunalnych. Na zebranie chciałbym zaprosić przedstawicieli pana prezydenta oraz Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za te informacje. Choć chciałbym powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś w strukturach samorządu wspólnie i w porozumieniu działa w sposób przestępczy, to myślę, że nie prezydent jest osobą powołaną do badania takiego procederu, tylko odpowiednie służby i powinien pan po prostu złożyć zawiadomienie do policji, prokuratura o przeprowadzenie postępowania, bo ani prezydent, ani Rada Miasta tym bardziej nie ma instrumentu, żeby prowadzić śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa. Więc... No ale skoro pan ma dowody popełnienia przestępstwa, to nie kierując ich do odpowiednich służb, sam pan postępuje niezgodnie z prawem, bo każdy obywatel, który ma takie informacje, powinien je przekazać odpowiednim organom. Tak ja rozumiem przepisy prawa. Nie. Pójść na policję albo na prokuraturę i złożyć doniesienie. Albo niech pan sformułuje to na piśmie i skieruje na przykład do mnie i ja przekażę to zgodnie z właściwością na policję. Po prostu. No ale chciałbym właśnie, do tego zmierzam, że skoro policja ani prokuratura nie znalazły śladów przestępstwa, to trudno spodziewać się, że udowodni przestępstwo na przykład Komisja Rady Miasta. No, trochę... Ja przekażę do organów i będzie postępowanie. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko chciałam zaprotestować przed takim zbywaniem, bo odbieram to jako zbywanie, że jak, no może tam ktoś popełnia przestępstwo, ale to trzeba powinno się do prokuratury przekazać, a co nam do tego? No przecież chodzi o przedsiębiorstwo miejskie, tak? No może ktoś by się tym zainteresował, ale też prosiłabym pana, żeby pan na piśmie nam to wszystko przekazał w takiej czy innej formie.
Bo to już ja wtedy oprócz jest... prokuratury przekażę również do pani Kretkowskiej. Pan radny Michał Boruczkowski.
Tak, czy ja chciałem powiedzieć, że właśnie, że to, co pan przewodniczący wcześniej powiedział, świadczy właśnie o niezbywaniu, tylko wydaje mi się o chęci tutaj przekazania tego. Jest to prawidłowe wypełnienie norm kodeksu postępowania karnego, dlatego że instytucje samorządowe w przypadku dowiedzenia się w czasie swojej działalności o przestępstwach ściganych z urzędu są właśnie zobowiązane zawiadamiać prokuraturę i policję. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny jeszcze raz się zgłosił? Okay. Nie ma więcej zgłoszeń w tym punkcie, w związku z tym zamykam punkt 26, wolne głosy i wnioski. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Zamykam 19. sesję Rady Miasta Poznania, dziękując Państwu za wytrwałość.